11 września. Niewygodne fakty. Ostateczna wersja filmu Dylana Averiego, która bije rekordy oglądalności undergroundowego kina. Przekonaj się, co tak naprawdę dzieje się w USA i czy ty również jesteś graczem tej niebezpiecznej rozgrywki. Odwiedź paranormalium.pl i dowiedz się więcej. Prolog. Tłumaczenie ze słuchu i poprawki Leszek S. aka Spooky Fox. Września 2006 roku tysiące osób z całego świata zebrało się w Nowym Jorku. Mieli na sobie czarne koszulki z napisem „Żądamy śledztwa w sprawie 11 września” i nieśli sztandary głoszące „Zadawaj pytania, żądaj odpowiedzi”. Tego dnia minęło 5 lat od ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Choć raport komisji do spraw 11 września opublikowano 2 lata wcześniej, wielu Amerykanów i ludzi na całym świecie pozostało w przekonaniu, że prawda została zatajona. Dlaczego? Dlaczego rosnący procent światowej populacji stawał się coraz bardziej sceptyczny co do wydarzeń z 11 września? Czy była to tylko naturalna skłonność, by coraz gorzej postrzegać rząd Stanów Zjednoczonych, czy może było to uzasadnione zaniepokojenie, które z czasem urosło? Ruch na rzecz prawdy o 11 września łączy naukowców, inżynierów, fizyków, strażaków, funkcjonariuszy wywiadu i ludzi, których życie zostało zrujnowane 11 września. Czy wszyscy bredzili? Oddajemy hołd bohaterom 11 września. My też. Nie, wy nie. Czuję się tak niedobrze, że w przyszłym roku tu nie przyjadę. Czy byli grupą zatroskanych osób, które powzięły właściwe działanie, by zapobiec stoczeniu się Stanów Zjednoczonych w najciemniejszą jak dotąd epokę? Czy 11 września był niespodziewanym atakiem dokonanym przez 19 islamskich terrorystów? Czy czymś zgoła odmiennym? Największy sekret Nowego Jorku. 5 lat wcześniej. George Bush ze swoją ekipą spędził trudny dzień, starając się wyjaśnić, dlaczego zignorował ostrzeżenia, które Biały Dom otrzymał przed 11 września, a które dotyczyły terrorystów planujących porwanie amerykańskich samolotów. To, co się stało tego dnia, rzuciło cień na każdą sferę amerykańskiego życia. A teraz jeden z najsłynniejszych dziennikarzy w kraju powiedział, że odpowiedź na tzw. wojnę z terroryzmem stworzyła atmosferę realnej cenzury. W kraju, który nazywa siebie ojczyzną wolności słowa. 11 września. Niewygodne fakty. Nigdy nie było amerykańskiej wojny dużej czy małej, w której dostęp do informacji byłby tak ograniczony jak w tej. Zarówno polityczne, jak i wojskowe przywództwo mocno wierzy, że ci, którzy kontrolują media, kontrolują opinię publiczną. Czy to ma sugerować, że to ktoś z wewnątrz? Porównał to do historii Ojca Chrzestnego, gdzie broń umieszczona była w pokoju mężczyzn. Jest też możliwość, iż była to robota wewnętrzna. Czy mógł to być spisek wewnętrzny? Czy ci ludzie mogli mieć pomoc z wewnątrz? Rozmyślałem o tym z innymi dziś rano, ale teraz jest dużo więcej dowodów, które sugerują, że było tak prawie na pewno. To dość obsceniczne porównanie, ale był czas w Afryce Południowej, że ludzie nakładali oponentom na szyję płonące opony. Istnieje obawa, że tu dostaniesz taki naszyjnik z płonącej opony za brak patriotyzmu. Ten strach powstrzymuje dziennikarzy przed zadawaniem najtrudniejszych z trudnych pytań i często kontynuacją drążenia tematu. Ludzie powinni trzymać się z dala od naszych spraw. Kraj, który coś ukrywa, to kraj, który boi się zostać przyłapany. a w szczególności administracja Busha, która powiązana jest z Saudyjczykami jak się tylko da. Znam właściwe pytanie, ale wiecie co? To nie jest właściwy moment, by je zadać. Ojciec prezydenta zwykł zatrzymywać się u rodziny Bin Ladenów w czasie pobytu w Arabii Saudyjskiej. Zaczyna się to od poczucia w sobie patriotyzmu. W przeszłości wszakże FBI często pogarszała problemy, ignorując je lub wypierając się ich. Zarząd FBI umyślnie wielokrotnie udaremniał i blokował moje próby wszczęcia bardziej wszechstronnego śledztwa, by zidentyfikować i powstrzymać terrorystów. Zdają sobie sprawę, jak bardzo ukierunkowane na rozrywkę stało się nasze społeczeństwo. Rodziny i ofiary 11 września w imieniu Johna Vincenta, Berry Carmody i moim przepraszam. Chcę to powiedzieć cicho, ale tak zdecydowanie jak potrafię, iż mam nadzieję, że to nie posunie się dalej. Już zaszło za daleko. Jestem tym przerażony. Akt pierwszy, rozdział pierwszy. Porywacze. Trzynastego września rząd Stanów Zjednoczonych oświadczył, że posiada miażdżące dowody, że za ataki odpowiedzialny jest Osama Bin Laden. Talibowie zaoferowali wydanie Osamy Bin Ladena, jeśli USA dostarczą dowody. 21 września 2001. Nasze stanowisko jest takie, że jeśli Ameryka ma materiały dowodowe, powinna je dostarczyć, a my jesteśmy gotowi w świetle dowodów postawić Osamę Bin Ladena przed sądem. Czy zamierzacie wydać Osamę Bin Ladena Ameryce? Nie, nie, bez dowodów nie. 23 września 2001. Sekretarz stanu powiedział, że administracja wkrótce będzie w stanie udokumentować publicznie sprawę przeciwko siatce Al-Kaidy i Osamie Bin Ladenowi. I myślę, że będzie przekonywująca. Następnego dnia Biały Dom już się wycofywał. Ale czy macie plany, by zaprezentować publicznie dowody, by przeciętny obywatel, nie tylko amerykański, ale ludzie na całym świecie, mogli zrozumieć sprawę przeciwko Bin Ladenowi? Cóż, myślę, że jak powiedział sekretarz Powell, oni mają nadzieję zrobić to i to niebawem, na przestrzeni jakiegoś czasu. Ale myślę, że Amerykanie rozumieją, iż są czasy, że ta informacja może nie być podana od razu. I ludzie to raczej zrozumieją. Wygląda na to, że prosi pan, by wszyscy panu zaufali. Te informacje wciąż nie ujrzały światła dziennego. Zamiast wziąć winę na siebie, Bin Laden trzykrotnie zaprzeczył, jakoby był zamieszany w ataki. 13 grudnia Ministerstwo Obrony ujawnia taśmę znalezioną rzekomo w chacie w Dżalalabadzie w Afganistanie. Osama Bin Laden wraz z Khaledem Al-Harbi omawiają ataki. Główne amerykańskie media oraz prezydent Bush będą przedstawiać te taśmy jako ostateczny dowód winy Osamy. Organizacje międzynarodowe kwestionują autentyczność taśmy. 26 grudnia 2001. Talibski urzędnik twierdzi, iż brał udział w pogrzebie Osamy Bin Ladena. Następnego dnia ujawniona zostaje taśma nagrana ponoć 19 listopada, na której Bin Laden chwali ataki, ale nie bierze za nie odpowiedzialności. Kolejne wideo Bin Ladena nie ukaże się aż do 29 października 2004 roku, na kilka dni przed wyborami prezydenckimi. Nagranie okrzyknięto jako najwyraźniejsze przyznanie się do winy za 11 września. Zapytany, czemu na liście gończym FBI za Bin Ladenem nie pada oskarżenie o 11 września, szef Wydziału Prasowego Dochodzeniówki FBI, Rex Stomp, odpowiedział: 11 września nie jest wspomniany na liście gończym, bo FBI nie ma twardych dowodów łączących Bin Ladena z 11 września. Nie mogłem uwierzyć w to, co usłyszałem, więc spytałem ponownie, a on odparł, że rzeczywiście FBI nie ma żadnych mocnych dowodów łączących Osamę z 11 września. Jakie więc mają dowody? Dwie torby należące do Mohameda Atty po odprawie w Portland, które nie zostały zabrane lotem 11 w Bostonie, zawierające przewodnik obsługi Boeinga 757 i podręcznik lotu, słownik angielsko-arabski, Palmtop, Koran i testament. Po co Atta miałby zabierać testament do samolotu, który miał zostać zniszczony w płomieniach? Wypożyczony samochód Marwana al-Szechisa, odkryty na lotnisku Logan, zawierający arabski podręcznik latania, przepustkę do ograniczonej strefy lotniska oraz dokumenty Huffman Aviation. Wynajęte auto Nawafa al-Hazmi, odkryte na lotnisku Dallas, były w nim instrukcje od Mohameda Atty, czek dla szkoły pilotów Phoenix, cztery rysunki kokpitu Boeinga 757, nóż oraz mapy Waszyngtonu i Nowego Jorku. Paszport Satama al-Sukami, znaleziony pod wieżami. Niedaleko stąd śledczy odnaleźli paszport jednego z porywaczy. W jaki sposób paszport zdołał wylecieć człowiekowi z kieszeni przy zderzeniu z prędkością 650 km na godzinę, przetrwać wybuch 3,5 tysiąca litrów paliwa lotniczego i wylądować nietknięty na chodniku 300 metrów poniżej? Dowody osobiste Majeda Moket i Nawafa al-Hazmi odkryte we wraku w Pentagonie. Dowód i paszport Saeda al-Gamdi, prawo jazdy Ahmeda al-Nami, zdjęcia paszportowe i wizytówki znalezione w Shanksville. To nie koniec listy. Były wysoki rangą urzędnik wywiadu powiedział w New York Magazine: jakiekolwiek zostawiono ślady, zostawiono je umyślnie dla FBI. Używali setek różnych budek telefonicznych i komórek, często na kartę, które ciężko namierzyć. Zadbali też, by pieniądze na sfinansowanie ataków były im przesyłane w małych, trudnych do wykrycia porcjach. W niewielkich porcjach generał Mahmud Ahmad, szef pakistańskiego wywiadu ISI, jak informowano, przelał 100 tysięcy dolarów na konto Mohameda Atty w sierpniu 2001 roku. Przelew możliwy był dzięki Saedowi Szejkowi, człowiekowi, który ponoć stał za porwaniem i morderstwem reportera Wall Street Journal Daniela Perla, który prowadził śledztwo dotyczące powiązań ISI z islamskimi bojownikami. A Pakistańczycy, jak wiecie z historii, byli już bardzo blisko od tzw. porywaczy z Al-Kaidy. ISI łączyła wieloletnia przyjaźń z CIA od lat 80. i wyszkolenie afgańskich mujahedinów, którzy przekształcili się w Al-Kaidę. Zwróciłem uwagę na przelewy dokonane przez generała Mahmuda Ahmada na konto Mohameda Atty tuż przed 11 września. To ważna sprawa, gdyż generał Mahmud Ahmad rankiem 11 września spotykał się z kluczowymi ludźmi w Waszyngtonie, Bobem Grahamem i Porterem Grossem, przyszłym szefem CIA. Łączyły go stosunki nie tylko z CIA, ale także z Dickiem Armitage i Markiem Grossmanem z Departamentu Stanu. Czy znane są pani doniesienia o tym, że szef ISI był w Waszyngtonie 11 września, a 10 września z Pakistanu przelano 100 tysięcy dolarów dla tych grup? Czy podczas pobytu tutaj spotykał się z panią lub z kimś innym z administracji? Nic nie wiem o takich doniesieniach, a z pewnością nie spotykał się ze mną. W transkrypcie z tej konferencji dostarczonej prasie przez Biały Dom informacja o ISI została ocenzurowana. Bob Graham i Porter Gross poprowadzili później wspólne śledztwo, które publicznie orzekło, że administracja Busha nie otrzymała żadnych danych wywiadowczych, które mogły zapobiec atakom. Spotkanie rozpoczęło się o 8 rano przy śniadaniu w budynku Kapitolu i trwało w czasie uderzenia lotu 175 w południową wieżę. Podczas wizyty, którą Ahmad rozpoczął 4 września, spotkał się także z obecnym szefem CIA George'em Tenetem. Miesiąc później, po opublikowaniu doniesień o przelewach na konta Atty, Mahmud Ahmad odszedł z ISI na emeryturę. Komisja do spraw 11 września doszła później do konkluzji, iż żaden z zagranicznych rządów nie sponsorował akcji. Komisja zdecydowała się nie tylko, by pominąć te informacje, ale by całkowicie jej zaprzeczyć. Na stronie 172 waszego raportu o 11 września piszecie: rząd USA nie był w stanie ustalić źródła finansowania ataków. Ostatecznie nie ma to większego znaczenia. Jak możecie twierdzić, że to, kto sponsorował śmierć 3000 Amerykanów 11 września, jest, cytuję, bez większego znaczenia? Bo ataki kosztowały tak niewiele? To jest w tym takie okropne. Kosztowały mniej niż 500 tysięcy dolarów, które otrzymali w niewielkich porcjach, a to ciężko namierzyć. Powiedział pan wcześniej o 500 tysiącach dolarów na akcje z 11 września. Wiemy, że 100 tysięcy dolarów zostało przelane na konto Atty bezpośrednio od szefa pakistańskiej ISI. Cóż, nic mi nie wiadomo o 100 tysiącach przelanych na konto Atty, ale myślę, że Pakistan jest najniebezpieczniejszym krajem świata. Czemu dołożono takich starań, by ukryć transakcje między ISI i Mohamedem Attą? Porozmawiajmy o przelewach, bo gubernator Keane nie miał podstaw, by im zaprzeczać, bo zostały potwierdzone przez FBI i Wall Street Journal. Ale komisja 11 września celowo stwierdziła, że finansowanie nie jest istotne i znalezienie winnych nie ma dla nich znaczenia, ale ma dla nas. Jakby ich źródła finansowania nie były wystarczająco podejrzane, wielu porywaczy było trenowanych w amerykańskich bazach wojskowych. Ciężko w to uwierzyć, ale dwóch z domniemanych terrorystów zamieszanych we wtorkowe ataki mogło uczęszczać do szkół prowadzonych przez wojsko USA. Tak twierdzi starszy oficer obrony. Adresy Ahmeda Al-Nami, Ahmeda Al-Ghamdi i Saeda Al-Ghamdi na prawach jazdy i dowodach rejestracyjnych samochodów były adresami bazy sił powietrznych w Pensacola na Florydzie. Mohamed Atta podobno ukończył Międzynarodową Szkołę Oficerską w bazie sił powietrznych w Alabamie. W odpowiedzi na ustawę o swobodnym dostępie do informacji kapitan Jason Taylor potwierdził, że Atta był szkolony między 1998 a 1999 rokiem, ale nie był pewien, czy to ta sama osoba. Abdulaziz Al-Omari uczęszczał do bazy sił powietrznych Brooks w San Antonio w Teksasie. Saed Al-Ghamdi i inni chodzili do Defense Language Institute w Monterey, Kalifornii, co potwierdził wicerektor porucznik Steve Butler. Amerykańskie media przerwały śledztwo, gdy lotnictwo stwierdziło, że prawdopodobnie nie mówimy o tych samych osobach. Dwóch sporywaczy, Nawaf Al-Hazmi i Khalid Al-Midhar, wynajmowali mieszkanie od informatora FBI i dzielili je z nim. Co dziwne, okazało się, że wielu z nich nadal żyje. I wreszcie kazano nam wierzyć, że porywacze byli islamskimi fundamentalistami, którzy ostatnie dni spędzali na przygotowaniach do raju. Jednak w ostatnim tygodniu przed atakiem pili alkohol, odwiedzali kluby striptizowe i zapraszali prostytutki. Według wszystkich relacji Atta i jego kuzyn byli spokojni, z wyjątkiem ostatniego czwartku w barze Hollywood na Florydzie. Podobno obaj przyszli, mocno się spili i odmówili zapłacenia rachunku. Gość był ciężko obrażony. Powiedział do mnie: potrafię zapłacić swój rachunek, jestem pilotem. Odpowiedziałem: okej. Majed Moked wielokrotnie widziany był w pornoshopie. Hamza Al-Ghamdi zamówił porno w hotelu 10 września. Burmistrz Patterson w stanie New Jersey powiedział, że częściej widywano ich w klubach go-go niż w meczetach. Bez względu na ich działania, obecność niektórych sporywaczy odnotowano już w 2000 roku. Co wiedzieliśmy i od kiedy? O to pytają niektórzy kongresmeni i pytają dość głośno. Czy wiedzieliśmy już rok wcześniej, że jeden z porywaczy stanowił zagrożenie terrorystyczne? Podpułkownik armii Antony Szefer publicznie zarzucił, że Able Danger, projekt wywiadu wojskowego, przy którym pracował w roku 2000, zidentyfikował Mohameda Atta, a nawet przedstawił jego zdjęcie wraz z trzema innymi porywaczami z 11 września jako potencjalnych członków Al-Kaidy. Poznaliśmy tożsamość czterech porywaczy jeszcze przed 11 września. Ale twierdzi, iż od września 2000 roku trzy umówione spotkania z FBI zostały anulowane przez wojskowych prawników. Szefer mówi też, że opowiedział komisji 11 września na spotkaniu w Afganistanie o Mohamedzie Atta i o tym, co ustaliło FBI w 2000 roku. Był zaskoczony, że nie znalazło się to w raporcie komisji. Zostałem poufnie poinformowany przez osobę, która przewoziła te materiały, że komisja 11 września dostała dwa pojemniki wielkości aktówki dokumentów. Mogę powiedzieć, że na pewno to nie była nawet 1/20 informacji, jakie ustaliło Able Danger. Rzecznik komisji powiedział, że nic, co dostali z Pentagonu na początku 2004 roku, nie potwierdza oświadczeń Schaeffera. Żaden z dokumentów dostarczonych komisji nie wspomina Mohameda Atty, ani innych przyszłych zamachowców. Gdzie on jest? Gdzie jest ten materiał? Gdzie jest ten tajemniczy schemat pokazujący powiązania Atty z innymi porywaczami? Chcielibyśmy go zobaczyć. Firma odpowiedzialna za schemat Orion Scientific Systems stwierdzi potem, że stworzyła tylko dwa schematy i na żadnym Atta nie był obecny. Pokaż je wszystkie, John. Te wszystkie schematy, porozkładaj je. Wszystkie stworzone przez Oriona. Wszystkie stworzone dzięki danym wywiadowczym. Więc firma Orion okłamała komisję senacką. Tyle danych wywiadu, a oni twierdzą przed komisją, że nie posiadają żadnych schematów, że nie są od nich. Oto właśnie i one, a ich logo jest na każdym. Panie przewodniczący, co najmniej 2 z 5 osób, które miały tu dziś być, straszono pozbawieniem dostępu do tajnych informacji, jeśli będą o tym mówić. Czy może pan zidentyfikować te 2 osoby? Mogę, ale wolę to zrobić na osobności, ponieważ Departament Obrony nie pozwolił nikomu zeznawać. Ale dostarczę te informacje. Nie rozumiem dlaczego, ale jak zrozumiałem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale zrozumiałem, że świadkowie z Departamentu Obrony, których mieliśmy dziś przesłuchać, zostali powstrzymani. Mogą być na tej sali lub nie, ale dostali instrukcję, iż nie wolno im zeznawać. Myślę, że to duży błąd. To jest schemat Al-Kaidy i różnych komórek na świecie. Większość z tych danych została uzyskana przed 11 września dzięki Able Danger. Jak widać, jest tam zdjęcie Mohameda Atty. Co to tak ogólnie przedstawia? Przedstawia organizacyjne i operacyjne powiązania działaczy Al-Kaidy zamieszanych w 11 września i późniejsze akcje. I gdyby komisja przyjrzała się temu na początku roku 2004, to schemat z Mohamedem Atta jeszcze istniał. Był w biurze pana Smitha. Byłby też schemat w Agencji Wywiadu Obronnego, bo został zniszczony pośród innych plików podporucznika Schaeffera na wiosnę 2004 roku. Podobnie schemat, którym dysponował Smith. Nasz udział w Able Danger został drastycznie ograniczony, a w końcu zlikwidowany z powodu obaw wywiadu. Miałem żywe wsparcie od dowództwa Liwa oraz INSCOM i próbowaliśmy to przełamać przez kolejne miesiące. W trakcie tej likwidacji razem z moim analitykiem, oficerem Terry Stephensem, zostaliśmy zmuszeni do zniszczenia wszystkich danych, schematów i innych wyników związanych z Able Danger, których nie przekazaliśmy SOKom. Kolejny były urzędnik DOD zezna dzisiaj, że rozkazano mu zniszczyć 2,5 terabajtów danych. Nie wiem ile to jest, więc skontaktowałem się z Biblioteką Kongresu i dowiedziałem się, że to tyle co 1/4 wszystkich jej zbiorów. Czy potrafi pan ocenić wiarygodność kapitana Philpotta, pułkownika Schaeffera, Westphala, pani Pricer czy pana J.D. Smitha, gdy mówią o tym, że Atta był na schemacie? Tak, wierzę im absolutnie. Podpułkownik Tony Schaeffer, który jako pierwszy z członków Able Danger ujawnił te dane, dostał teraz na piśmie z Defense Intelligence Agency zakaz rozmów z członkami kongresu bez uzyskania wcześniejszej zgody, a teraz zabroniono mu dostępu do tajnych informacji. Kongresmen powiedział, że Schaeffer został zakneblowany i ukarany za mówienie. Odpowiedź na Able Danger pojawiła się we wrześniu 2005 roku, gdy członek komisji 11 września Slade Gorton przysłał list do senatora Arlena Spectera. Gorton kończąc stwierdził, że skoro Condoleezza Rice, prezydent Bush i Biały Dom zaprzeczają, iż Able Danger zidentyfikowało porywaczy, to tak nie było. 6-miesięczne śledztwo Senatu ustaliło w grudniu 2006 roku, że Able Danger nie zidentyfikowało Mohameda Atty ani innych porywaczy. Czy możemy mieć pewność, że porywacze byli radykalnymi muzułmanami z samobójczą misją? A może istnieje prawdopodobieństwo, że byli trenowani, sponsorowani i chronieni w naszym własnym kraju? Chciałem was poinformować, że przeprowadzamy dziś ćwiczenia. Okej, zrozumiałam, dzięki. Akt pierwszy, rozdział drugi. Ćwiczenia wojskowe. Od września 2000 do czerwca 2001 Biuro Kontroli Lotów wysyłało 67 razy myśliwce, żeby przejąć zabłąkane samoloty. Przechwytywania są rutynową procedurą i przeważnie mają miejsce w 10 minut od pierwszych oznak problemu, jak na przykład utrata sygnału z transpondera lub zejście z kursu. Zgodnie z oficjalnymi wyjaśnieniami, rankiem 11 września cztery samoloty pasażerskie zeszły z kursu i utraciły łączność, ale żaden z nich nie został przechwycony. Jak to możliwe, że przy czterech oddzielnych przypadkach jednego dnia warte tryliony wojsko i wywiad zawodzą? Gdy myśleliśmy o tym, jak chronić Amerykę, nigdy nie przyszło nam do głowy, że źli ludzie porwą nie jeden, a cztery samoloty pasażerskie i uderzą nimi w ważne amerykańskie cele. Nigdy. Nie sądzę, że ktokolwiek mógł przewidzieć, że ci ludzie porwą samoloty i uderzą nimi w World Trade Center i Pentagon. Nikt w naszym rządzie, ani w poprzednich rządach, nie mógł przewidzieć uderzenia samolotami w budynki na taką skalę. Okazuje się jednak, że to nieprawda. Amerykańscy planiści wojskowi przewidzieli dokładnie taki scenariusz. Jak doniósł USA Today, dowództwo obrony lotniczej NORAD przeprowadziło ćwiczenia zakładające uderzenie porwanymi samolotami w World Trade Center na 2 lata przed atakami. Planiści Pentagonu przewidzieli też atak na Pentagon 5 miesięcy przed tym zdarzeniem. Według tego e-maila z kwietnia 2001 roku z Pentagonu oficerowie lotnictwa proponowali ćwiczenia, w których grupa terrorystów porywa samolot i uderza nim w Pentagon. Chodziło o to, by sprawdzić czas reakcji myśliwców, jednak zgodnie z e-mailem plan został odrzucony przez wyższych urzędników jako zbyt mało realistyczny. Wciąż pozostają pytania, wielkie pytania o reakcję NORAD w dniu ataków. Dlaczego pomimo wszystkich ćwiczeń i planów myśliwce nie pojawiły się nawet w pobliżu Nowego Jorku i Waszyngtonu? Dzięki, Brian. Jedne ćwiczenia pod nazwą Amalgam Virgo zostały przeprowadzone 1 i 2 czerwca 2001 roku i symulowały udany atak terrorystyczny. Miały na celu skupienie się na niekonwencjonalnych zagrożeniach, łącznie z porwaniami samolotów. Jeden plan zakładał porwanie pasażerskiego samolotu, który rozbić się miał o Kapitol. Druga część ćwiczeń, planowanych, lecz nie przeprowadzonych przed 11 września, zakładała porwanie prawdziwych pilotów. Agenci FBI porwaliby samolot i skierowali w bezpieczne miejsce. A na okładce? Osama Bin Laden. Faktycznie 11 września odbywało się wiele różnych ćwiczeń. Mieliśmy 4 ćwiczenia wojskowe 11 września i pytanie, które próbowałem zadać, zanim pan sekretarz musiał iść na obiad, brzmiało: czy ćwiczenia przeprowadzane 11 września osłabiły naszą zdolność reakcji na ataki? Odpowiedź brzmi nie, to nie miało żadnego wpływu. A nawet jak zeznał generał Eberhard, który dowodził wtedy NORAD, jak zeznał przed komisją 11 września, powiedział, jak sądzę, że nawet poprawiło zdolność reakcji. Były 2 ćwiczenia CPX, jedne w Departamencie Sprawiedliwości, które nie miało nic wspólnego z tamtymi 3, i była też operacja związana z rosyjskimi bombowcami nad Alaską. Czy ostatecznie więc ćwiczenia pomogły, czy przeszkodziły w reakcji? 11 września był drugim dniem ćwiczeń Vigilant Guardian, organizowanej przez połączone sztaby i NORAD, które symulowała porwanie samolotów w północno-wschodniej części Stanów. Vigilant Guardian to część operacji Global Guardian, symulującej masowy Armagedon, a przeprowadzanej w bazie OFAD przy współpracy z NORAD. Pierwotnie zaplanowaną na późny październik operację Global Guardian przesunięto na wrzesień. Ćwiczenia te odwołano po uderzeniu samolotu w drugą z wież. 3 samoloty E-4B pozostały w powietrzu. 2 źródła rządowe znające sprawę potwierdziły, że był to samolot wojskowy, ale szczegóły są tajne. Porównanie nagrań CNN i oficjalnego zdjęcia Air Force sugeruje, iż tajemniczy samolot to jeden z najważniejszych wojskowych samolotów, Air Force E-4B. E-4B to wyposażone w najnowszą technologię latające dowództwo. Maszyna zaprojektowana i wyposażona wyłącznie po to, by podtrzymać funkcjonowanie rządu bez względu na wszystko, nawet atak nuklearny. Gdy pytamy Pentagon, ten upiera się, że nie jest to wojskowy samolot, a w raporcie komisji 11 września nie ma o nim wzmianki. Pentagon, Secret Service i FAA przynajmniej publicznie twierdzą, że nie potrafią wyjaśnić obecności tak wielkiego samolotu nad domem prezydenta w chwilę po tym, jak chmura dymu pojawiła się nad Pentagonem. Baza sił powietrznych Barksdale także uczestniczyła w Global Guardian. Zamiast wrócić bezpośrednio do Waszyngtonu, prezydent Bush zaliczył obie bazy. W Barksdale i Ofat, nim wrócił do Białego Domu. Inne ćwiczenia, Northern Vigilance, wysłały myśliwce nad Kanadę i Alaskę, by monitorować flotę rosyjskich migów podczas treningu. Northern Vigilance także zamieściło na ekranach wojskowych radarów fantomowe samoloty, które wyglądają na prawdziwe dla osób biorących udział w ćwiczeniach. Borykaliśmy się z wieloma fantomami tego dnia. 3 F-16 z bazy Andrews, oddalonej o 24 km od Pentagonu, poleciało z misją treningową na odległość 330 km nad północną Karolinę. Fort Belvoir, baza wojskowa, 16 km na południe od Pentagonu, przygotowuje się na ćwiczenia mające sprawdzić zabezpieczenia na wypadek ataków terrorystycznych. Pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego na 20 piętrze budynku 7 World Trade Center przygotowują się na tripod. Ćwiczenia na wypadek ataku bronią biologiczną planowane na 12 września. I w końcu Narodowe Biuro Rozpoznania w Virginii o 8.45 rozpoczyna ćwiczenia kierowane przez CIA, w których samolot rozbija się o ich budynek. Przeprowadzonych było także wiele innych ćwiczeń, które czekają na pełne ujawnienie. Przesłuchania komisji 11 września, ostatni dzień. Zapytajcie go o ćwiczenia planowane na 11 września. Opowiedz nam o ćwiczeniach 11 września. Czy możecie być Państwo ciszej? Mamy tylko kilka minut z generałem Meyersem. Chciałam zadać pytanie. Panie generale, opowiedz nam o ćwiczeniach 11 września. Proszę osoby z widowni o ciszę, jeśli chcecie tu zostać. Chcę coś powiedzieć. Ta komisja nie odpowiedziała na moje pytania. Wychodzę stąd, to jest farsa. Proszę wyjść. Wyjdę. Dziękuję. Powiedzmy więc jasno. Rankiem 11 września Stany Zjednoczone przeprowadzają ćwiczenia, w których porwane samoloty pojawiają się i znikają z radaru. Myśliwce wylatują poza granice kraju, a samoloty rozbijają się o budynki. Cóż za zbieg okoliczności? Jeśli chodzi o to, dlaczego nakazałem lądować wszystkim samolotom, gdy coś zdarza się raz, to wypadek. Gdy coś wydarza się dwa razy, jest to schemat. Ale gdy to samo powtarza się trzeci raz, jest to program. Dlatego zdecydowałem sprowadzić na ziemię wszystkie samoloty. Tak więc o 9.45 wszystkie samoloty zostały zmuszone do lądowania. Rozkaz dotyczył wszystkich cywilnych samolotów. Niektóre wojskowe samoloty mogły pozostać w powietrzu. Do 12.16 tego popołudnia FAA udało się uziemić ponad 4000 samolotów bez wyjątku, w czasie gdy samolot zmierzał w stronę Pentagonu. Przyszedł młody człowiek, który mówił wiceprezydentowi: samolot jest 80 km stąd. Samolot jest 50 km stąd. A gdy doszedł do samolot jest 16 km stąd, młodzieniec spytał też wiceprezydenta: czy rozkaz jest podtrzymany? Wiceprezydent odwrócił głowę i powiedział: oczywiście, że podtrzymany. Czy słyszał pan inne rozkazy? Akt drugi, rozdział pierwszy. Pentagon. Arlington, Virginia. Amerykański samolot pasażerski, lot numer 77, rzekomo rozbija się o ścianę na poziomie parteru Pentagonu. Administracja Pentagonu zaprzeczy, że budynek miał obronę przeciwlotniczą. Za chwilę pojawia się FBI i oznacza miejsce jako teren zbrodni federalnej i przejmuje nad nim kontrolę. Z pomocą cywili przeczesują trawnik Pentagonu w poszukiwaniu szczątków i w ciągu 24 godzin konfiskują wszystkie taśmy z ataku. Początkowo administracja Pentagonu zaprzeczy, że jakakolwiek kamera nagrała atak. Jednakże 7 marca 2002 roku zostaje ujawnione 5 klatek z kamery ochrony znajdującej się po drugiej stronie lądowiska dla helikopterów. Przez lata te klatki były jedynym nagraniem ataku na Pentagon. To zmieni się 14 października 2004 roku, kiedy Scott Bingham rozpoczął proces na podstawie aktu o dostępie do informacji, domagając się nagrań z uderzenia lotu 77. Agent FBI Jacqueline Maguire zlokalizował płytę CD-ROM zawierającą dwa nagrania poklatkowe z kamery ochrony, ujawnione 16 marca 2006 roku. Nagranie ze stacji benzynowej CITGO, otwartej tylko dla pracowników Pentagonu, ujawnione 15 września 2006 roku. I z hotelu Doubletree w Arlington, Virginia, ujawnione 7 grudnia 2006. Agent Maguire wywnioskował, że FBI posiada 85 nagrań, które mogłyby być wyraźne. Do dnia dzisiejszego nie mamy wyraźnego obrazu tego, co stało się w Pentagonie rankiem 11 września. Oficjalna wersja brzmi: amerykański samolot pasażerski, lot numer 77, został porwany przez 5 porywaczy dowodzonych przez Hani Hanjour. Hanjour przyjechał do USA w 1996 roku, by zostać profesjonalnym pilotem lotniczym. Nie ukończył ani jednego kursu. Słaby student, który marnował nasze środki, instruktor Duncan Hestie. To była strata czasu, nie pojawiał się na loty, nie odrabiał prac domowych. Posiadał nikłą wiedzę, do czego służą urządzenia. Instruktor Wes Faltz. Otrzymał licencję pilota w kwietniu 1999, ale jak i gdzie pozostaje nurtującym pytaniem, nad którym FAA odmawia dyskusji. Jego umiejętności pilotażu były mierne, a angielski tak nieudolny, że nie było pewne, czy jego licencja była prawdziwa. Jego angielski i umiejętności pilotażu były tak kiepskie, że uważali, iż nie powinien mieć licencji. Miał problemy z lądowaniem jednosilnikowej Cessny 172. Odmówiono mu wynajęcia samolotu bez kolejnych lekcji. Umiejętności średnie lub poniżej średniej. Słaby angielski. Jestem do dzisiaj zdziwiony, że mógł uderzyć w Pentagon. On nie umiał latać. Komisja 11 września wnioskuje, że Hanjour był prawdopodobnie najbardziej doświadczonym pilotem. Porywacz lotu 93 Saed Al-Ghamdi był byłym pilotem bojowym z Arabii Saudyjskiej. Jak Hanjour mógł być bardziej doświadczonym pilotem niż on? Rankiem 11 września Hani Hanjour i jego 4 wspólników odbyło podróż do lotniska w Dulles, niedaleko Waszyngtonu. Uprzednio spędzili weekend w motelu Valencia w Maryland, 10 km od Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Cała piątka przeszła wykrywacze metalu i dodatkową kontrolę. Jednak wszystkim pozwolono wsiąść na pokład lotu 77, który, jak napisał Washington Post, był nienormalnie pusty. Ze 188 miejsc tylko 64 były zajęte. Tak naprawdę wszystkie samoloty użyte 11 września były zapełnione w 30%. Porywacze byli na pokładzie tuż obok Barbary Olson, żony państwowego radcy prawnego Teda Olsona i pracowników Boeinga, Raytona, Departamentu Obrony, Lockheed Martin, American Airlines, wojska i innych agencji rządowych. Pilotami byli David Charlebois i kapitan Charles Burlingame. Charles Frank Burlingame III, inżynier aerodynamiki, ukończył Akademię Wojskową i Szkołę Pilotażu Bojowego Top Gun. Latał F-4 i rozwijał strategie antyterrorystyczne w Pentagonie, zanim odszedł na emeryturę w 1989 roku, aby przyjąć posadę pilota w American Airlines. Pozostał w rezerwie i brał udział w ćwiczeniach antyterrorystycznych do 1996 roku. Jego Boeing 757 uderzy w część Pentagonu, w której pracował. Porywacze mieli tylko moment na to, aby obezwładnić Charlebois i Burlingame'a, usunąć ich z kokpitu i przejąć kontrolę nad samolotem. Jednak samolot został porwany bez przeszkód o 8:51 i wykonał bezprawny skręt na wschód 3 minuty później. Bez Mayday, bez kodu o porwaniu i bez oznak walki. Lot 77 poleci całą drogę do granicy Kentucky, Ohio. Zbaczając z kursu przez następne 43 minuty aż do uderzenia w Pentagon, bez żadnego ruchu ze strony wojska. Jeśli Hani Handziur chciałby wyrządzić największe straty, wystarczyłoby kontynuował lot z taką trajektorią, obniżył pułap i uderzył w dach Pentagonu. Zamiast tego wykonuje on skomplikowany 330-stopniowy skręt, nurkuje 2100 metrów w dół, ujawniając się na kolejne 3 minuty podczas wykonywania manewru opisywanego przez doświadczonych pilotów jako niemal niemożliwy, wymagający profesjonalnych umiejętności. Tak więc amatorski pilot, uznany przez instruktorów za stratę czasu, który nie był w stanie kontrolować małej Cessny, w sierpniu 2001 roku wykonał niemal niemożliwy manewr na Boeingu 757 z wielką precyzją, miesiąc później. Todd Lewis to radiolokator na lotnisku w Dulles. Jedna z koleżanek zobaczyła obiekt poruszający się z północnego zachodu na południowy wschód. I było odliczanie, 16 km na wschód. Powiadomiła o tym fakcie przełożonego, 14 km na wschód. Nikt wtedy nie wiedział, że to samolot pasażerski, że to jest lot numer 77. Myślał pan, że to jakiś samolot wojskowy? Myślałem, że to był samolot wojskowy. Myślałem, że Langley wysłało jakieś odrzutowce. To było prawie uczucie ulgi. To musi być myśliwiec. Może to jeden z nich. Poruszał się naprawdę szybko. Tak jak samolot wojskowy na niskiej wysokości. To musi być jeden z naszych, wysłany, by patrolować stolicę. 757 obniży lot nad Columbia Pike, lecąc przy hotelu Sheraton, Wydziału Transportu Virginii, budynku wojskowym i stacji Citgo, zanim przekroczy Washington Boulevard. 5 latarni zostaje ściętych. Jedna z nich uderza w taksówkę Lloyda Englanda. Lot 77 dziwnym trafem uderzył w jedną wzmocnioną sekcję Pentagonu, zbudowaną tak, aby wytrzymała atak terrorystyczny. Ze wzmocnioną stalą i szybami przeciwuderzeniowymi z kewlaru grubości 4 cm. Renowacja rozpoczęta w 1991 roku była tylko kilka dni od ukończenia. Gdyby samolot uderzył gdziekolwiek indziej, ofiary w ludziach i uszkodzenia byłyby o wiele większe. W strefie, w której normalnie byłoby 5 tysięcy pracowników, obrażenia odniosło jedynie 125 osób. W zewnętrznej ścianie Pentagonu była jedynie dziura o średnicy w przybliżeniu 6 metrów na parterze i pierwszym piętrze i widoczne uszkodzenia w promieniu 30 metrów na parterze. Powiedziałbym, że miała 5 metrów średnicy, maksymalnie 6. To mnie zadziwiło, gdy chciałem znaleźć cokolwiek, nie było śladów na trawniku. To nie dotknęło ziemi, nie uderzyło w lądowisko. To była precyzja albo bardzo szczęśliwe uderzenie. Nie wiem, jak to uderzyło w budynek, nie odbijając się od ziemi, lecąc z taką prędkością. Nie wierzę, że to coś było większe od drzwi do garażu. Klasyczne wypadki samolotów zostawiają szczątki. Po zamachu w Oklahoma City znaleźli osie ciężarówki. Nie wierzę, że nie mogli odnaleźć silnika. Opinie na ten temat są różne. Jedni wierzą, że Boeing 757 uderzył w Pentagon, inni nie. Tych wierzących przekonały uszkodzenia na trasie lotu. Latarnia pierwsza. Latarnia druga. Latarnia trzecia. Latarnia czwarta. Latarnia piąta. Brakujący kołek i ślady muśnięcia. Połamane gałęzie. Generator dieslowski. Parkan. Szczątki przed budynkiem. Kadłub. Niezidentyfikowane. I zeznania świadków. Kiedy siedzieliśmy w biurze, usłyszeliśmy nagle huk, jakby coś leciało w naszym kierunku. Coś bardzo groźnego mogło się stać, więc spojrzeliśmy na siebie i naprawdę dźwięk był nie do zniesienia. I w ostatnim momencie mój brat wyskoczył z biura. Usłyszałem nad sobą dźwięk dużego samolotu, jakby leciał tuż nad głową. Wyjrzałem na zewnątrz i zobaczyłem wielkie skrzydła kierujące się w tę stronę. I kiedy wybiegłem, to po 2-3 sekundach, bum! Widzieliśmy samolot, może 20-osobowy samolot bez oznakowań. Widziałem samolot obniżający lot, duży samolot, pasażerski i zobaczyłem samolot lecący bardzo nisko. To był samolot American Airlines. Można było przeczytać AA. Z boku samolotu miał srebrny kadłub. Ten konkretny samolot był strasznie nisko i kiedy jechaliśmy drogą 395, przeleciał nad nami, bardzo nisko nad ziemią, nadlatując pod ostrym kątem, jakby miał wylądować dokładnie w Pentagonie. To było niewiarygodne. Ogromna eksplozja. A więc widziałeś, jak samolot uderzył w Pentagon? Tak, widziałem. Tylko jeden samolot? Tak, jeden. Skręciłem za wcześnie i znalazłem się pod Pentagonem, na trasie 27, która prowadzi... Nawet nie wiedziałem, że to Pentagon. Urodziłem się w tej okolicy, ale nigdy tam nie byłem. Poza tym nie można zobaczyć, że ma 5 ścian. Nie wiedziałem, że to Pentagon. Byłem w korku i skupiałem się na tym, że jestem spóźniony na posługę. Stojąc w jednym miejscu i bez ostrzeżenia pojawiło się wrażenie czegoś przelatującego nad naszymi głowami. Wydawało się, że samolot był tak nisko, że przewrócił latarnie znajdujące się po bokach autostrady. Zanim przeleciał nad drogą, urwał latarnię, która, jak słyszałem, uderzyła taksówkę niedaleko mojego samochodu. Nazywam się Lloyd England. 11 września prowadziłem samochód jadąc do domu. Ten samolot przeleciał nad dachem mojego samochodu. Był bardzo blisko. Usłyszałem bite szkło i ogromny hałas. Na tablicę rozdzielczą i na samochód spadła latarnia. Zatrzymałem go na środku ulicy. Nie zatrzymałem się prosto, lecz pod kątem. Gdy przeleciał samolot, nie jechałem dalej. Zatrzymałem samochód i wysiadłem. Zacząłem szukać samolotu, ale go nie było. Było cicho i nikt zdawał się nie wiedzieć, co się stało. Ja sam nie wiedziałem, a przecież tam byłem. Samolot miał rozpiętość skrzydeł jak połowa drogi od tamtego domu do mojego. Ogromne skrzydła i ogromne silniki. I nic z nich nie zostało? Ci, którzy uważają, że 757 nie uderzył w Pentagon, mówią o uszkodzeniach budynku i braku dużych szczątków przed Pentagonem. Szczególnie o braku uszkodzeń od skrzydeł i stabilizatora lotu, o tym, iż ani one, ani silniki nie zostały nigdy odnalezione. Czy w ogóle zostało coś z samolotu? Są pewne małe szczątki samolotu, znalezione wewnątrz budynku podczas działań strażaków, ale nie są to żadne duże elementy. Nie ma żadnych dużych fragmentów kadłuba. Mówią, że to samolot, a ja nie widziałem żadnych części samolotu i nie mogłem uwierzyć, że samolot uderzył w budynek. Jest parę części Boeinga 757, które są praktycznie niezniszczalne. Do dzisiaj nie widzieliśmy ani jednej części zweryfikowanej jako lot 77. Faktem jest, że dziura wylotowa wewnątrz Pentagonu nie została wyjaśniona przez jakikolwiek oficjalny raport. Faktem jest to, że nie ma żadnych śladów uderzenia na trawniku. I to, że z nagrań z kamer, które zostały opublikowane, żadne nie pokazuje jednoznacznie Boeinga 757. Zewnętrzna ściana zawaliła się 20 minut później, pozostawiając wyrwę o szerokości 20 metrów. To, co uderzyło w budynek, może być istotne. Jednak po pierwsze powinniśmy się skupić na tym, dlaczego był celem. Uderzona część była kwaterą główną marynarki wojennej, wywiadu i centrum dowodzenia marynarki. Zginął też personel wojskowy. Wielu obecnych tam księgowych i analityków finansowych zginęło podczas ataku. W raporcie The Arlington County After Action Report napisano, iż w sekcji, która została zaatakowana, znajdowały się ważne informacje o budżecie. To interesujące, że 24 godziny wcześniej Donald Rumsfeld oświadczył: według wyliczeń nie możemy odnaleźć 2,3 tryliona dolarów z transakcji. Według komisji 11 września wojsko nie było przygotowane na użycie samolotów pasażerskich jako broni masowego rażenia. Analityk zajmujący się terroryzmem, Marvin Cetron, wydał raport w 1994 roku dla Departamentu Obrony, ostrzegając o możliwości ataku terrorystycznego na Waszyngton. Przewidzieliśmy, że samolot może się rozbić o Pentagon. Zrobiliśmy to z precyzją. Jeśli nad monumentem waszyngtońskim wykona się skręt w prawo, można uderzyć w Pentagon, a skręcając w lewo, w Biały Dom. 24 października 2000 roku Pentagon przeprowadzał Mascal, ćwiczenia wypadku, w którym Boeing 757 uderza w Pentagon. To ciekawe i w miarę upływu czasu coraz bardziej mnie ciekawi, bo można grzebać w detalach i informacjach publicznie dostępnych. Nie potrafię tak dobrze prowadzić samochodu. Nie wyobrażam sobie kogoś zasiadającego za sterami samolotu i potrafiącego prowadzić go tak dobrze. To był najdziwniejszy dzień w moim życiu. Jakby spowolniony. Przechodzą mnie ciarki za każdym razem, gdy słyszę lub widzę nagrania z tamtego dnia. Czuję to ciepło, czuję to paliwo i swąd spalenizny. To było dla mnie bardzo dziwne, nawet wtedy, gdy tam byłem. Nadal mam pytania. Czy widziałem to, co mi się zdaje, że widziałem? Kiedy wmówią ci coś i wydaje ci się, że wiesz, co widziałeś, zaczynasz w to wierzyć. Ale im bardziej drążysz temat i więcej dowodów się pojawia, pojawia się też więcej pytań. Ja wyciągam własne wnioski. Jestem pewien, że rodziny ofiar również. Jestem pewien, że wojsko wie więcej niż my czy rząd. Zdumiewa mnie, że nie chcą się podzielić informacjami, które posiadają. Jeśli rząd byłby otwarty i chciałby uciąć spekulacje, czemu kontrolowałby tak zawzięcie dowody? Czemu nigdzie nie widać w sposób przekonywujący lotu 77? Dlaczego wiceprezydent Dick Cheney, wiedząc o nadlatującym samolocie, kiedy był on 80 km od Pentagonu, nie zarządził ewakuacji personelu? Gdyby choć jeden alarm został uruchomiony w Pentagonie, 125 osób żyłoby, a setki innych nie ucierpiałoby. A gdy doszedł do samolot jest 16 km stąd, młodzieniec spytał też wiceprezydenta, czy rozkaz jest podtrzymany. Wiceprezydent odwrócił głowę i powiedział: oczywiście, że podtrzymany. Czy słyszał pan inne rozkazy? Zeznania Normana Minetty nie zostały uwzględnione w raporcie komisji 11 września. Zostały także ocenzurowane w archiwach online z przesłuchań komisji. Rzecznik Archiwum Narodowego utrzymuje, że był to błąd techniczny. Komisja 11 września wywnioskuje później, że wiceprezydent nie dotarł do bunkra aż do 9:58. Ciekawią mnie pańskie zeznania, w których powiedział pan, że kiedy dotarł pan do biura Centrum Kryzysowego o 9:20, Dick Cheney już tam był. Gdy był w programie Meet the Press, powiedział, że dotarł tam o 9:38. Zrobili tak, bo dostali raport o samolocie zmierzającym w kierunku Białego Domu. To był lot 77. Lot 77 wystartował z Dulles. Możemy powiedzieć tyle, że kierował się początkowo na Biały Dom. Samolot okrążył Biały Dom? Nie, ale zmierzał w jego kierunku. Śledzony przez radary? Kiedy dostał się w strefę zagrożenia i wyglądało, jakby zmierzał na Biały Dom, zostałem przeeskortowany do piwnicy. Samolot oczywiście nie uderzył w Biały Dom, ale zawrócił. Zrobił pętlę i uderzył w Pentagon. Komisja 11 września mówi, że o 9:58. O 9:58? Nie wiem, czy pan to czytał. Nie, ale oni twierdzą, że pół godziny później. Czy z tego, co pan pamięta, nie wynika, że wiceprezydent już tam był? Oczywiście. Lot, o którym pan mówi, to ten, który uderzył w Pentagon. To było zanim samolot American Airlines uderzył w Pentagon. Norman Mineta był w bunkrze z Cheneyem. Fakt, że nie znalazło się to w raporcie komisji 11 września, jest raczej dziwny, nie uważacie? Kim był ten młody człowiek? Czy ktoś spytał, kim był? Jak Dick Cheney lub ktokolwiek z administracji, szczególnie po tym, jak asystent ostrzegł go, że zbliża się samolot, a dwa inne uderzyły w World Trade Center, mógł dopuścić, by zaatakowano Pentagon? Czy jestem gotów uwierzyć, że Dick Cheney byłby zdolny, wiedząc o ataku na Pentagon, by pozwolić na niego? Z tego, co znam Dicka Cheney, tak. Akt trzeci, rozdział drugi, bliźniacze wieże. Jezu kurwa Chryste! 9:59. Nowy Jork. 110-piętrowa południowa wieża World Trade Center zawaliła się w około 10 sekund. Dwadzieścia dziewięć minut później wieża północna zawaliła się także w około 10 sekund. Później tego dnia o 17:20 liczący 47 pięter budynek numer 7 zawalił się w mniej niż 7 sekund. Według oficjalnych wyjaśnień spadające szczątki północnej wieży spowodowały serię pożarów w tym budynku. Jeśli to prawda, byłby to trzeci budynek o stalowej konstrukcji, jaki całkowicie zawalił się z powodu pożaru. Pierwszymi dwoma byłyby bliźniacze wieże. 23 lutego 1991. 8 z 38 pięter drapacza chmur One Meridian Plaza w Filadelfii paliło się przez 18 godzin. Pożar ten nazwano później pożarem stulecia. Budynek nie zawalił się. 17 października 2004. 56-piętrowy budynek w Caracas, Wenezueli, wybudowany w 1976 roku, płonął ponad 17 godzin. Pożar objął 26 pięter. Nie zawalił się. 13 lutego 1975. Wybuchł pożar między 9 a 14 piętrem północnej wieży World Trade Center. Brak ofiar śmiertelnych. Budynek był pusty. Pożar zaczął się w szafie z przewodami elektrycznymi na 11 piętrze. Powinny być zapory ogniowe zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru, ale nie było. Ogień objął 6 pięter. Przedstawiciele straży pożarnej twierdzą, że nawet przy braku systemu spryskiwaczy nie ma szans, by te budynki stały się płonącymi pochodniami. Z powodu tak wielkiego pożaru zainstalowano system spryskiwaczy, które mogły się przydać 19 maja 1975 roku, gdy wybuchło 7 pożarów. W południowej wieży były pożary śmieci pomiędzy 25 a 36 piętrem, a w północnej wieży zapaliło się 11 piętro. 6 ognisk pożaru było niewielkich, ale 7 na 32 piętrze południowej wieży spowodował duże zniszczenia. Zgadnijcie, nie zawaliły się. 11 września 2001 dwa 110-piętrowe drapacze chmur ukończone w 1973 roku płonęły przez 56 minut na przestrzeni 8 pięter i przez 103 minuty na 5 piętrach przed całkowitym zawaleniem się. Niektórzy twierdzą, że było to spowodowane złą konstrukcją wież. Bliźniacze wieże zbudowano z 200 tysięcy ton stali i 325 tysięcy metrów sześciennych betonu. Rdzeniem każdej z wież był prostokątny filar, 27 na 41 metrów, złożony z 47 stalowych kolumn, od 117 na 41 do 132 na 56 cm. Północną wieżę ukończono w 1970 roku i mierzyła 417 metrów. Wieżę południową ukończono w roku 1973 i mierzyła 415 metrów. Były to wtedy najwyższe budynki świata. Zostały zaprojektowane tak, by przetrwać wielokrotne uderzenia Boeinga 707, wtedy największego samolotu. W analizie wydanej w 1964 roku stwierdzono, że budynki sprawdzono i mogą wytrzymać zderzenie z Boeingiem 707, lecącym z prędkością 960 km na godzinę. Rezultatem takiego zderzenia miałoby być miejscowe uszkodzenie, nie prowadzące do zawalenia się wież ani poważnych zniszczeń. 707 ma 4 silniki zamiast 2, a jego prędkość rejsowa wynosi 970 km na godzinę. Boeingi 767 uderzyły w wieżę z prędkościami 708 i 870 km na godzinę. Gorące wiadomości na WCBS. Mamy świadka, który widział, co się stało z World Trade Center. Był to ewidentnie samolot, który uderzył z taką siłą, że okna w budynku nieopodal wyleciały z hukiem.
Wszyscy byli przerażeni. Czy widziała pani, jaki to był samolot?
Nie bardzo. Wyglądał na mały samolot, ale nie jestem pewna.
Średni samolot, który przebił się na wylot, szaro-czarnego koloru.
Brzmiał jak myśliwiec tuż nad głową.
Gdy przyleciał pierwszy, brzmiał jak pocisk.
O Boże, właśnie kolejny samolot uderzył w World Trade Center. Samolot średniej wielkości, niesłychane.
Wygląda, jakby więcej dymu szło od ziemi. Różne rzeczy spadają na ziemię i się palą.
Jeden pan powiedział mi, że był na 64. piętrze przy windzie, gdy eksplodowała. Inna kobieta opowiadała mi, jak na 49. piętrze widziała na schodach ludzi z poparzonymi rękami. Ludzie schodzą schodami, gdzie jest gorąco i mnóstwo dymu. Straszne sceny.
Ludzie biegają po ulicy. Wszystkie szklane panele na parterze World Trade Center zostały zdmuchnięte.
Na pierwszy rzut oka wyglądało to na pożar na dolnym piętrze.
O Boże, budynek się wali.
Mówisz, że brzmiało to jak w Sylwestra. Słyszałeś eksplozję, zanim budynek się zawalił?
Brzmiało to jak setki małych petard odpalone jednocześnie.
Jak o północy w Sylwestra.
Właśnie widzieliśmy kolejną eksplozję.
O godzinie 10 rano zawaliła się. Nie wiemy czemu.
Wyglądało prawie jak planowane wyburzenie, jakby zespół pirotechników zdetonował budynek. Zawalił się.
Żeby zburzyć taki budynek, trzeba się dobrać do jego infrastruktury.
Teraz policja musi ustalić, czy eksplozję spowodowało uderzenie samolotu, czy były to podłożone bomby.
Mówiąc ogólnie, żeby zawalić budynek w taki sposób, musimy założyć możliwość podłożenia w budynku bomb.
Tego dnia świadkowie i eksperci pospiesznie bronili oficjalnej wersji zdarzeń, twierdząc, że szalejący pożar paliwa lotniczego stopił stal w wieżach.
Widziałem, jak samolot pojawił się znikąd i wleciał prosto w wieżę, eksplodując i przebijając ją na wylot.
A potem widziałem zawalenie się obu wież.
Zapewne na skutek uszkodzeń konstrukcji spowodowanych pożarem. Samolot uderzył w wieżę z siłą równą 6-stopniowemu trzęsieniu ziemi. Charlene Davis jest dziekanem Wydziału Architektury na Uniwersytecie Tennessee. Nazwała 110-piętrowe wieże strukturami rurowymi. To oznacza, że nie mają centralnych kolumn, na których by się opierały.
Wczoraj ludzie mówili, o Boże, tam były bomby. Niżej w budynku musiały być bomby, żeby się zawalił.
Ale okazuje się, jak mówią eksperci, że temperatura ognia sięgnęła 1500 stopni, a stal może tylko tyle wytrzymać, bo cała stalowa konstrukcja podtrzymująca budynek była na zewnątrz niego i gdy zaczęła się topić, budynek zawalił się.
Inżynierowie podejrzewają, że temperatura w rejonie, gdzie rozbił się samolot, mogła osiągnąć ponad 1000 stopni, dochodząc do 2000 stopni.
przekraczając temperaturę topnienia stali. Temperatura topnienia stali to 1510 stopni Celsjusza. Nie były zaprojektowane, by wytrzymać zderzenie maszyny wielkości 737 czy Airbusa pełnego paliwa. Stal się stopi. Profesor fizyki i ekspert od materiałów wybuchowych Van Romero. Nawet jeśli nie było eksplozji wtórnych, uderzenie samolotu i wielki ciężar nad obszarem uszkodzenia, które dodatkowo niszczył pożar, spowodowały, iż struktura nie utrzymała ciężaru wyższych pięter budynku i zawalił się. Wiele osób, łącznie z niektórymi architektami, twierdziło, że wypadki lotnicze nigdy nie były brane pod uwagę, a budynek był skazany na zawalenie. Hyman Brown był głównym inżynierem inwestycji, człowiekiem odpowiedzialnym za prawidłową budowę wież. Stal strukturalna wytrzymuje od 1 do 2 godzin pożaru i tak było, a potem się topi. Każda z wież opierała się na centralnym rdzeniu, który je podtrzymywał. Ale gdy stal się stopiła, jak twierdzi Brown, wieże runęły jak domino. Brown powiedział, że wieże miały wytrzymać huragany prędkości 160 km na godzinę, stuletni sztorm i wszystkie najgorsze kataklizmy. Ale katastrofa lotnicza nigdy nie przyszła nikomu do głowy. Ale nie jest to tak do końca prawda. Uderzenie samolotu nie spowodowało tego uszkodzenia, bo projektanci budynku starali się przewidzieć taki wypadek. Mark Loiseau jest szefem firmy Kontrolowane Wyburzenia. World Trade Center projektowano tak, by wytrzymały uderzenie największego wtedy samolotu, Boeinga 707. Kierownik budowy World Trade Center, który zginął 11 września. Wywiad sprzed 11 września. Budynek projektowano z myślą o katastrofie zatankowanego do pełna 707. Był to wtedy największy samolot. Sądzę, że budynek mógłby przetrwać wielokrotne uderzenie samolotów, bo jego struktura jest jak gęsta moskitiera, a samolot jest jak długopis, przebijający tę siatkę. John Skilling, główny inżynier strukturalny World Trade Center, powiedział Seattle Times po wybuchu bomby w jednej z wież w 1993 roku, że gdyby w budynki uderzył samolot, byłby wielki pożar, ale nie zawaliłyby się. 21 sierpnia 2002 roku Narodowy Instytut Norm i Technologii rozpoczął śledztwo. Instytut jest agencją rządową podległą Departamentowi Handlu USA, któremu przewodził wtedy Donald Evans, zastąpiony później przez Carlosa Gutierreza. Obaj mianowani przez gabinet Busha. Jako część dochodzenia Instytut wynajął Underwriters Laboratories w celu odtworzenia modelu piętra World Trade Center, aby zbadać jego odporność pożarową. Od razu usłyszeliśmy, że piętra się nie zawaliły. Były menadżer wydziału Underwriters Laboratories. Bo przetestowali ogromne modele. Jeden miał dokładny rozmiar prawdziwego piętra. Test był zgodny z ASTM 119. Piętra mogły przypuszczalnie wytrzymać znacznie dłuższy pożar i temperaturę niż ta, która była w World Trade Center, więc był tu problem. A był to sierpień 2004. Końcowy raport wydano 26 października 2005 roku. Miał ponad 10 tysięcy stron. Nie wyjaśniał przyczyn zawalenia się budynków. Doszedł tylko do inicjacji rozpadu i stwierdził stanowczo, że doprowadziła ona do całościowego zawalenia. Raport co prawda nie zawiera analizy zachowania się konstrukcji wieży po zaistnieniu warunków do jej nieuniknionego zawalenia. Mieliśmy ustalić przyczynę zawalenia się wież i zrobiliśmy to. Zademonstrowaliśmy naukowo warunki potrzebne do inicjacji zawalenia. Gdy zawalenie zostało już zainicjowane, na materiałach wideo widać jasno, że niższe piętra nie utrzymały ciężaru pięter wyższych. Nie robiliśmy więc obliczeń, by zademonstrować to, co jasno widać na tych nagraniach. Instytut nie znalazł dowodów na to, że budynki zawaliły się w wyniku kontrolowanego wyburzenia. Skąd więc ludzie biorą takie pomysły?
Po pierwsze, z wyjątkiem gruzu zdmuchniętego na zewnątrz, wieże zawaliły się na swoje fundamenty, symetrycznie z prędkością swobodnego upadku. Prawa Newtona określają, jak długo zajmie obiektowi lot na określony dystans przy swobodnym upadku. Czas równa się dystans razy 2 przez grawitację. 9,2 sekundy. W kontrolowanych warunkach obiekt zrzucony z dachu bliźniaczych wież dotknie Ziemi po 9,2 sekundy. Raport komisji 11 września mówi: o 9:58 południowa wieża zawaliła się w 10 sekund. Nawet Instytut stwierdził, że budynki zawaliły się praktycznie w swobodnym upadku. Oceńcie sami. Budynek nie powinien spadać tak gwałtownie, jeśli to pożar spowodował kolaps. Jest pewien inżynier mechaniki, Gordon Ross z Journal of September 11 Studies, który dokonał dokładnej analizy, opierając się o zasadę zachowania pędu. Jeśli oficjalna wersja jest prawdziwa i to temperatura spowodowała zawalenie się wież, odbyłoby się to znacznie wolniej i byłoby niesymetryczne. Takie zawalenie się wież prosto w dół stoi w sprzeczności z tym, co wiemy o zachowaniu się stali. Gdy uszkodzenie dotyczy jednego obszaru, to rozwija się ono na tym obszarze i widzimy niesymetryczny upadek wyższych partii budynku, gdy przechylają się i odpadają. Ale jest wielce nieprawdopodobne, by wyższe partie spadały po linii największego oporu, a więc przez środek wieży. To się nie trzyma kupy. Po drugie, stopiony metal przekraczający temperaturę 1100 stopni Celsjusza odnaleziono w rumowiskach obu wież i budynku numer 7. Nawet po obfitych opadach deszczu 14 i 21 września i ciągłym polewaniu ze strażackich armatek, które stworzyły Wielkie Jezioro, pożarów nie ugaszono aż do 13 grudnia 2001 roku. To uczyniło je najdłuższymi pożarami budynków w historii. Czy odpowiedzialne za to było paliwo lotnicze? Dr Frank Gale, współpracownik Instytutu, stwierdził w 2005 roku: po pierwsze, myślisz, że to paliwo stopiło stal. A jednak nie stopiło stali. Temperatury, jakie osiągnęły zgliszcza, są fizycznie niemożliwe do uzyskania przy użyciu paliwa lotniczego. Interesuje mnie rezerwuar stopionej stali znaleziony pod gruzami. Mnie też. Może mi coś o tym powiesz. Widziałeś to? Nie osobiście, ale jest wielu świadków, którzy znaleźli wielkie złoża płynnej stali. Niektórzy naukowcy sądzą, że zawalenie się wież nie mogło spowodować jej stopienia. Po pierwsze, wróćmy do twojej hipotezy, że znaleziono stopioną stal. Nie znam absolutnie nikogo, żadnych świadków. Byłem na miejscu i nic takiego nie widziałem. Po zejściu na dół widzieliśmy stopioną stal płynącą kanałami, jak w hucie. Wyglądało to jak lawa z wulkanu. Pod ziemią wciąż było tak gorąco, że stopiony metal ściekał ze ścian budynku numer 6. Trafiają czasem na gorące miejsca i wszystko staje. Były w podziemiach pożary przekraczające 1100 stopni Celsjusza. Nic o tym nie wiem. Są dowody wideo. Stal się topi przy około 1450 stopniach Celsjusza. Myślę, że trudno byłoby uzyskać w pożarze taką temperaturę. Takie temperatury pokazały zdjęcia termowizyjne NASA. Możesz mi je przesłać? Okej. Mam na imię Mark i to ja jestem gościem, który zadał to pytanie doktorowi Grossowi. Poprosił mnie o e-mail ze zdjęciami. Gdy poszedłem do niego po wykładzie, by wziąć jego adres, odmówił mi jego podania.
To pokazuje podejście badaczy Instytutu, świadczące o ich świadomej ignorancji co do prawdy o 11 września. Stopiony metal oprócz rumowiska widać także pod zawaleniem się południowej wieży. Na minutę i 20 sekund przed zawaleniem u podstawy wieży zaczęły się także wydobywać duże ilości białego dymu. Po trzecie, beton i wszystko inne oprócz stali zostało starte na pył podczas upadku budynku. Pył ten stworzył piroklastyczną chmurę, która zakryła ulicę, pokrywając je drobno startym kurzem. Chmury piroklastyczne pojawiają się przy dwóch okazjach – wybuchach wulkanów i kontrolowanych wyburzeniach. Po czwarte, stalowe belki ważące do 90 ton zostały wyrzucone poziomo w bok na 150 metrów. Kawałek wieży ważący około 300 ton był wbity w róg budynku American Express. Musiał on przelecieć co najmniej 120 metrów, zachowując wystarczająco dużo energii kinetycznej, by wbić się w róg budynku. Rumowisko powinno mieć kształt piramidalny, gdyby upadek wieży spowodowała grawitacja. Kształt byłby mniej więcej piramidalny. Ale widzieliśmy potężną eksplozję wyrzucającą pył i szczątki oraz duże kawałki stali na duże odległości, dziesiątki metrów od wież. Ciężko zrozumieć tego przyczynę przy zawaleniu siłą grawitacji. Po piąte, strażacy i wielu naocznych świadków mówiło o serii eksplozji przed i podczas eksplozji. Usłyszeliśmy hałas kojarzący się z implozją. Kolejne eksplozje w drugiej wieży. Jakieś ładunki wybuchowe? Mamy problem z pozostaniem w jednym miejscu, bo właśnie słyszeliśmy kolejną eksplozję. Była kolejna wielka eksplozja. Czy wiadomo coś o tych eksplozjach? Nic nie wiemy. Czy to bomby samochodowe? Nie mam pojęcia. Wstrząsnęło ulicą, słyszałem eksplozję. Czy wie pan, czy to była eksplozja, czy zawalenie się budynku? Moim zdaniem brzmiało to jak eksplozja. Nastąpił bardzo głośny wybuch. Robili zdjęcia i zabezpieczali teren tuż przed ogromnym wybuchem, który wszyscy słyszeliśmy i poczuliśmy. Nie jest jasne, co to za eksplozja. Nastąpił jakiś wybuch albo coś runęło. Eksplodowało coś na poziomie ulicy. Wielka kula ognia. Strażak krzyknął: uciekać! Było uderzenie ciepłego powietrza. Nie było gorące, było ciepłe. Podmuch rzucił mnie na przeciwległą ścianę. Zdmuchnęło cię? Fizycznie poleciałem. Pamiętam eksplozję. Straciłem przytomność. Gdy się ocknąłem, wstałem i wyjrzałem przez okno, które wyleciało na zdeformowaną ulicę. W tym momencie zobaczyłem kulę ognia. Po godzinie nastąpiła wielka eksplozja, znacznie niżej. Nie mam pojęcia, co to mogło być. 15 minut po tym, jak weszli, usłyszeliśmy bum. Nie wiem, czy to struktura budynku, czy kolejna eksplozja. Znów była eksplozja. Sekundy temu nastąpiła wielka eksplozja i wygląda na to, że druga wieża się zawaliła. Nagle usłyszałam huk i zaczęliśmy uciekać. Wyleciały szyby i rzuciło mnie na chodnik. Przez jakieś 20 sekund nie mogłam widzieć. To było jak piekło. Zeszliśmy już na dół, wychodzimy, a tu kolejna eksplozja. Wszyscy latali. Utknęliśmy trochę na schodach. W końcu dostaliśmy się do lobby. Gdy byliśmy w lobby, nastąpiła wielka eksplozja. Miałem szczęście, bo nie wiem, co się stało z ludźmi za mną, gdy nastąpił wybuch. Byłem na 78. piętrze drugiej wieży, gdzie pomagałem w ewakuacji i doświadczyłem wszystkich tych eksplozji, zanim zeszliśmy na dół. Przypuszczamy, że mogło dojść do kolejnych wybuchów ładunków zdetonowanych przez terrorystów. Były kolejne wybuchy, prawdopodobnie ładunków w samolotach, które wybuchły z godzinnym opóźnieniem. Usłyszałam drugą eksplozję i kolejny huk. Pojawiło się więcej dymu i pyłu. Uciekłam do budynku, gdzie żyrandol się zatrząsł i znów powietrze wypełniło się czarnym dymem. Przez kolejne minuty pokrył nas pył. Przyszedł strażak i powiedział, że musimy wyjść, bo trzeciej eksplozji budynek może nie przetrwać. Świadkowie mówili też, że wybuchy miały miejsce na niższych poziomach obu wież. Piły kawę w World Trade Center, gdy uderzył pierwszy samolot. Nie wiem, gdzie było metro, ale brzmiało to jak kolizja metra albo bomba. Było walenie. Bum, bum, bum. Myślałam, że wybuchło metro. Panie były w World Trade Center numer 1, skąd uciekły przez lobby. Twierdzą, że w lobby wybuchła bomba. Wyszedłem z tunelu, gdy wybuchło. W tunelu metra? Tak. Byłem na poziomie piwnicy, gdy nagle winda eksplodowała. Wyciągnąłem gościa, który był ranny i doprowadziłem do ambulansu. Gdy dostałem się do holu, usłyszeliśmy jakby strzały i trzy wielkie eksplozje. Nawet drzwi obrotowe były spalone. Kazali nam uciekać. Usłyszałam pierwszą eksplozję i winda wybuchła. Gdy wychodziliśmy, zauważyliśmy, że nie ma lobby. Myślę więc, że najpierw bomba wybuchła w lobby, a kilka sekund później uderzył pierwszy samolot. Strażak John Schroeder przyjechał do lobby w północnej wieży krótko po uderzeniu samolotu. Dotarliśmy do lobby, stoimy i nagle słychać... Popatrzyłem na prawo, gdzie wybuchła winda jak w szklanej pułapce z Bruce'em Willisem. Ludzie uciekali z windy przed kulą ognia. Myśleliśmy, co tu jest grane? Samolot jest u góry, a ogień na dole? Ludzie uciekają przed ścianą ognia. To szaleństwo. Zmierzaliśmy schodami na 24 piętro, gdy usłyszeliśmy. Mayday, drugi samolot. Popatrzyliśmy po sobie. Drugi samolot? Nie ma szans. W parę sekund budynek się rozkołysał. Poobijało nas o schody i stwierdziliśmy, że czas stamtąd spadać. Dotarliśmy do lobby, gdzie wszystko było porozwalane po wybuchu. Byliśmy w lobby sami, gdzie się wszyscy podzieli. Budynek eksplodował, więc przenieśli dowództwo pod World Trade Center 2. Wszystko w lobby wybuchło. To szaleństwo. Ale żeby rozwalić wszystkie okna w lobby? To były grube szyby, miały po 5-7 cm. Tego na pewno nie spowodowało paliwo. Nie ma szans. Windy wybuchły, ale były z dala od lobby. To nie miało prawa się stać. No wyglądało to, jakby bomba wybuchła w lobby. Nie było pożaru, wybuchła tylko bomba. Jak potraktowano to największe i najdziwniejsze w historii zawalenie się budynku? Stal z World Trade Center w większości wywieziono za ocean, uniemożliwiając jakiekolwiek niezależne śledztwo. Nowojorski Wydział Budowlany wynajął 4 firmy do wywożenia odpadów. Każda dostała jedną strefę, kontrolowaną przez zespół 3 osób. Operacja była pod taką kontrolą, że w listopadzie każda ciężarówka wywożąca złom wyposażona została w moduł GPS. Jeden z kierowców przedłużył sobie lunch i został za to wylany. Do kwietnia 2002 roku ponad 185 tysięcy ton pozostałości usunięto ze strefy zero. Nawet zespół śledczy do spraw budynków FEMA nie uzyskał dostępu do strefy zero. Zezwolono im na obchód terenu w październiku, ale nie pozwolono zbierać próbek ani badać planów budynków. Spośród setek tysięcy kawałków stali, tylko 150 zachowano na wysypisku Fresh Kills, gdzie FEMA przeprowadzała swoje śledztwo. Wieże waląc się uwolniły ponad 500 ton sproszkowanego azbestu, a także ołów, bar, rtęć, chrom, miedź i wiele innych toksycznych chemikaliów. 325 tysięcy metrów sześciennych betonu zamienione w pył. 600 tysięcy metrów kwadratowych szkła zamieniło się w kurz. Podczas budowy World Trade Center zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowił beton mieszany z azbestem, który nakładano na centralne kolumny. Gdy zabroniono w 1971 roku używania azbestu, wstrzymano tę procedurę na 64. piętrze południowej wieży. Władze zrozumiały, że azbest stanowi problem i wysadzenie wież nie wchodziło w grę. W 1989 roku władze oszacowały usuwanie azbestu z obu wież i lotniska LaGuardia na $1 miliard. Do roku 2001 koszty te tylko dla wież World Trade Center osiągnęłyby lub przekroczyły $1 miliard. Niestety pieniądze te nie były konieczne. Choć było oczywiste, że powietrze nie nadawało się do oddychania, ludzi zachęcano do powrotu na Manhattan. 17 września otwarto Wall Street, a dzieciom pozwolono wrócić do szkół. Strażakom, policjantom i ratownikom pozwolono na pracę w tekturowych maskach z marketu, podczas gdy przedstawiciele rządu chodzili w pełnych skafandrach ochronnych. Nazywam się John Phil, jestem ofiarą porządkowania rumowiska World Trade Center. Minęło tylko 5 dni, zanim poczułem się bardzo chory, naprawdę chory. Każdego dnia mojej pracy narzekałem, że to nie jest bezpieczne miejsce i komuś coś się stanie. Niestety, tym kimś okazałem się ja. Byłem tam 5 dni i nikt ani razu nie powiedział mi, by założyć maskę. Wszyscy mieli w dupie, że te kawałki stali zrujnują mi życie. Ale nie leżę, tak jak tysiące innych chorych czekając na śmierć. Wiem, że ludźmi w tym kraju rządzi wszechmogący dolar i to on rządzi tym krajem. Ale straciliście dla mnie wiarygodność. Agencja Ochrony Środowiska EPA po bezpośrednich rozkazach z Białego Domu powiedziała Nowojorczykom, że powietrze jest bezpieczne. Szefowa agencji, Christine Whitman, 12 września wydała polecenie służbowe, iż wszystkie informacje dla mediów mają przejść cenzurę Narodowego Biura Bezpieczeństwa. Tak więc Biały Dom zmieniał prasówki EPA, by dodać stwierdzeń uspokajających, a usunąć ostrzeżenia. 13 września brudnopis EPA, który nigdy nie ujrzał światła dziennego, stanowi: EPA bada rejon ataków pod kątem niebezpieczeństw. Biały Dom zmienia tekst na: EPA uspokaja co do ewentualnych niebezpieczeństw. 16 września brudnopis EPA mówi: ostatnie próbki pyłu z Water Street wskazują na wysoki poziom azbestu. Wersja Białego Domu: nowe próbki potwierdzają, że próbki powietrza spełniają rządowe standardy i nie są powodem do niepokoju. Biały Dom wykreśla całkowicie ostrzeżenie: próbki powietrza budzą obawy o bezpieczeństwo ratowników i osób pracujących w pobliżu Water Street. Po co te zmiany? Powiedziano nam, że chęć otwarcia Wall Street i sprawy bezpieczeństwa narodowego spowodowały zmiany. Christy Whitman powinna siedzieć w więzieniu za mordowanie ludzi. Christy, idź do więzienia. Nie pierdol, tylko idź do więzienia. Zamknij się w nim. Gdy tak powiedziałem, spytano mnie, czy to niezbyt chamskie. Odpowiedziałem, że nie. 6 miesięcy później każdy polityk tak mówił. Wszyscy mówili tak z łatwością. Poklepałem się po ramieniu za odwagę i śmiałość, by tak powiedzieć. Ona dostawała rozkazy od Condoleezzy Rice, która dostawała rozkazy z Białego Domu. Wiedzieli, że powietrze jest trujące. Kłamali. Powinniście iść do więzienia za morderstwa. Za każdym razem, gdy ktoś umiera, James Zadroga, Don Jones, Tim Keller, mój bliski przyjaciel, na którego pogrzebie byłem. oficer Borgia i wielu innych, którzy zmarli. Traktuję to teraz osobiście. Jest były burmistrz, startujący na prezydenta, który twierdzi, że nam pomógł. Stanie prezydenta i Giulianiego na rumowisku z megafonem nikomu nie pomogło. Nic a nic. Raport EPA zapewniał, że w powietrzu nie ma groźnego dla życia poziomu azbestu. Ludzie zamiast się ewakuować, wrócili sprzątać domy mokrą szmatą. Więcej osób umrze po 11 września z powodu tych skorzeń niż zginęło tamtego dnia. Do 2006 roku 70% z 40 tysięcy pracowników strefy zero zachorowało na problemy z oddychaniem. Setki zachorowało na raka. Ponad 80 zmarło. Co gorsza, w większości ofiar 11 września odmówiono godnego pochówku i potraktowano jak śmieci. Góra około 500 tysięcy ton popiołu składowana na wysypisku Fresh Kills zawierała szczątki 1148 niezidentyfikowanych osób. Burmistrz Bloomberg wielokrotnie odmawiał rodzinom, mówiąc: ja odwiedziłem grób ojca tylko raz. Na dodatek ludzkie szczątki odkryto do 150 metrów od południowej wieży na dachu Deutsche Banku. 300 fragmentów kości odkryto między 7 a 14 kwietniem 2006 roku. Zapewne odnalezione zostanie więcej. Czy wszystko to byłoby możliwe przy kolapsie spowodowanym grawitacją? Czy bliźniacze wieże zawaliły się w wyniku uderzeń samolotów, a następnie pożarów, czy zostały wyburzone w sposób kontrolowany? Mamy nowe informacje o wielkim samolocie, który rozbił się w zachodniej Pensylwanii. Tak twierdzą pracownicy lotniska w hrabstwie Somerset. Samolot rozbił się w Pensylwanii. Powtórz proszę, Skip. Mówię, że ktoś mógł podjąć straszliwą decyzję, by zestrzelić samolot. Akt drugi, rozdział trzeci. Shanksville. 10.03. Shanksville, Pensylwania. Lot numer 93 United Airlines rzekomo wrył się w opuszczoną kopalnię odkrywkową z prędkością 930 km na godzinę, 20 minut lotu od Waszyngtonu. Pierwotnie oficjalna wersja zdarzeń mówi, iż pasażerowie na pokładzie samolotu pokonali porywaczy i poświęcili siebie, by zapobiec większej ilości ofiar. Komisja 11 września dojdzie później do wniosku, że porywacz Ziad Jarrah, przewidując możliwość przejęcia kokpitu, rozbił samolot o ziemię. Szczątki lotu 93 znaleziono w znacznych odległościach od miejsca katastrofy. Szczątki są rozproszone w promieniu 5-8 km, które zostały teraz całkiem odcięte i są traktowane jako miejsce zbrodni. To jedna z tych sytuacji, gdy zdjęcia mówią same za siebie. Jednym z najstraszniejszych aspektów tej katastrofy jest to, jak mało widać pozostałości. Widać tylko spory krater w ziemi i malutkie kawałeczki szczątków. Mamy doniesienie, że śledczy nie znaleźli nic większego od notesu. W ciągu ostatniej godziny FBI i policja stanowa potwierdziły, że ogrodzony został kolejny obszar 10-13 km od miejsca, gdzie jest krater po upadku samolotu. Jest to kolejna lokalizacja z odłamkami. Budzi to wiele pytań o to, czemu szczątki pochodzące z tego samolotu są tak daleko. Czy po wybuchu poleciały na taką odległość? To bardzo nieprawdopodobne. Wszystkie pozostałości w tym miejscu leżą w promieniu 100-200 metrów. Oczywiście nie chcemy spekulować. Prezentowałam już wiele katastrof lotniczych i myślę, że można powiedzieć, iż ta nie wygląda na typową, skoro szczątki leżą na tak dużym obszarze. To z pewnością nie ma sensu, bo większość szczątków odnaleziono na bardzo małym obszarze, 100-200 metrów, a tu nagle mówią, że znaleźli kolejne skupisko szczątków 10 km dalej. Mówią, że są to bardzo małe kawałki, z których większość nie przekracza rozmiarów aktówki, a kawałki 10 km dalej mogą być jeszcze mniejsze. Czy w Shanksville odnaleziono samolot? Rozmawiamy z Chrisem Haniki. On był na miejscu kilka minut temu. Chris, widziałem zdjęcia i wygląda na to, że nie ma tam nic oprócz dziury w ziemi.
Zgadza się. Jedyne, co zobaczyliśmy z miejsca, w którym byliśmy, to duży krater w ziemi i trochę połamanych drzew.
Niewiele pozostało. Jakiekolwiek większe kawałki?
Nie, nic po czym można by poznać, że rozbił się tam samolot.
Dym? Ogień?
Zupełnie nic. Było całkiem cicho.
Nic tam się nie dzieje. Brak dymu, brak ognia.
Tylko parę osób wyglądających na inspektorów bezpieczeństwa transportu. Chodzi oglądając szczątki.
Jak duża jest ta dziura?
W mojej ocenie ma prawdopodobnie 5-6 metrów długości na 3 metry szerokości.
Co widać na ziemi, jeśli cokolwiek widać, oprócz popiołu i brudu?
Nie widać nic. Trochę popiołu, kręcących się ludzi i połamane drzewa.
Od koronera hrabstwa Somerset po burmistrza Shanksville prawie każdy naoczny świadek zauważał, jak mało było pozostałości po samolocie i jego pasażerach. Gdy tam dotarłem, zacząłem się zastanawiać, gdzie on jest. Bo samolot był całkowicie zdezintegrowany. Widzieliśmy wszystko, tylko nie zwłoki. Nic, co wskazywałoby, że w samolocie byli jacyś ludzie.
Pamiętam, zapytałem jednego z policjantów, by się upewnić, czy na pewno tam spadł samolot.
Tak trudno było to stwierdzić, bo nic tam nie było.
Na stronie www stanu Pensylwanii ujęto to najlepiej. Ciężko uwierzyć, że 757 spadł na ziemię z taką siłą, że cały samolot się zdezintegrował, tworząc wciąż tlący się krater.
Czy w historii są jakieś precedensy, by komercyjny samolot zdezintegrował się po zderzeniu?
25 maj 1979. Służby ratunkowe doszły do wniosku, że ich wysiłek jest daremny. John Ivey i jego brygada zobaczyli horror. Poskręcany wrak lotu 191 leżał rozrzucony na setki metrów. Szczątki spadły na parking przyczep, niszcząc 5 domów. Lockerbie, Szkocja, 21 grudnia 1988. Pan Am, lot 103, eksplodował w powietrzu nad miasteczkiem Lockerbie, zabijając 270 osób. Terroryści odprawili walizkę z bombą, ale nie wsiedli do samolotu. Ocean Atlantycki, 17 lipca 1996. Morze płonie.
Queens, Nowy Jork, 12 listopada 2001. Gubernator mówi, że pilot nie zdołał zrzucić paliwa nad Zatoką Jamajską. Natychmiast obrócił się na prawo i zszedł nosem w dół przecznicę od miejsca, w którym pracowałem. Pokój eksplodował, moją córkę wywaliło przez drzwi w patio, moją żonę zdmuchnęło do salonu, a mnie przez drzwi w patio za córką. Parę przecznic od miejsca katastrofy samolot mógł wpaść w turbulencję, przez które silniki odpadły od skrzydeł.
Jim, powiedzmy widzom, na co patrzymy.
Z Zatoki Jamajskiej wydobywana jest część samolotu.
Tak, to stabilizator. Pionowa część ogonowa samolotu.
W 2006 roku podczas procesu Zacharias Massoui FBI dostarczyło mnóstwo dowodów, które rzekomo przetrwały katastrofę w niemal nienaruszonym stanie. Między innymi czerwona chusta, prawo jazdy z Arabii Saudyjskiej, prawo jazdy Johna Taglianiego i rzeczy osobiste stewardesy Cici Lyles, łącznie z jej prawem jazdy i kartą z hotelu Marriott.
Choć 757 zniknął po katastrofie, papier i tkanina przetrwały ją bez uszczerbku. Ujawniono też zdjęcia silnika i dwóch części kadłuba. Nie sprecyzowano, gdzie je odnaleziono.
Znów FBI objęła nadzorem każdy etap śledztwa. Wielokrotnie odmawiano członkom rodzin odsłuchania nagrań z kokpitu. W końcu FBI zgodziła się na to w kwietniu 2002 roku, ale nie wolno im było ujawniać ich treści. Z jakiegoś powodu ostatnie 3 minuty były niedostępne. Nikt nie udzielił wyjaśnień. Nawet po skazaniu Zakariasa Masui, nagrania z kokpitu wciąż czekają na odtajnienie. Komisja 11 września skonkludowała, iż wojsko nie zostało powiadomione o locie 93 do 10.07, gdy było już po katastrofie. Usłyszeliśmy wybuch, straciliśmy zasilanie, a potem poczuliśmy drgania. Brzmiało to jak pocisk przelatujący przez nasz dom. Leciały tak szybko. Burmistrz, Indian Lake. Nadleciały z tamtego kierunku. Nie mam pojęcia, co to było, ale to nie był samolot, który się rozbił. Ciężko mi uwierzyć, że nic nie wiedzieli o tym samolocie do 10.07. Ciężko mi w to uwierzyć. Pomimo dyskusji o wojskowym wsparciu, nikt z FAA nie poprosił o wsparcie w kwestii lotu 93, ani też nikt z centrali FAA nie udzielił wojsku żadnych informacji o locie 93. Rok po 11 września wojskowi mówili już zupełnie co innego. Że lot 93 był śledzony. Centrum dowodzenia w Pentagonie otrzymuje zgłoszenie o kolejnym samolocie. Lot 93 United Airlines. Otrzymaliśmy zgłoszenie z FAA, że lot 93 wyłączył transponder, zawrócił i zmierza na Waszyngton. Podjęto decyzję o próbie przechwycenia tego lotu. Zasady się zmieniły. Teraz mogliśmy coś z tym zrobić. Pułkownik Bob Marr dowodzi północno-wschodnią obroną lotniczą z Nowego Jorku. Słowa, które pamiętam jak dziś, brzmiały: odbieramy życie tym w powietrzu, by ocalić życie tych na ziemi. Marr rozkazał pilotom przechwycić lot 93. Lot 93 United Airlines miał nie dolecieć do Waszyngtonu. Krytyczny moment minął i nic się nie stało, więc wyobraźcie sobie, w jakim napięciu się to wszystko działo. Lot 93 jest około 175 mil na północny zachód od Waszyngtonu. Przelatuje nad hrabstwem Somerset w Pensylwanii. Nieopodal przelatuje myśliwiec. Było około 10.03, gdy piloci myśliwców zameldowali, że samolot się rozbił. Nigdy nie strzelaliśmy do żadnego samolotu. Gdy usłyszał pan, że samolot spadł, choć nie został zestrzelony, pamięta pan, co pan powiedział? Że byliśmy świadkami aktu bohaterstwa. Czy lot 93 został rozbity przez zamachowców na polu w Shanksville? Czy może prawda jest przed nami ukrywana? Mamy informację z Nowego Jorku, że zawalił się kolejny budynek. Z tego co wiem, był to budynek 47-piętrowy. Budynek numer 7 kompleksu World Trade Center, jak zrozumiałem, właśnie się zawalił. Widzieliście zdjęcia. Nie wiemy, czy było to zaplanowane ze względów bezpieczeństwa, czy po prostu się stało. Po raz trzeci dzisiaj to przypomina zdjęcia, które często widujemy w telewizji, gdy budynki są celowo wysadzane w powietrze dynamitem. Akt drugi, rozdział czwarty. World Trade Center 7. W 1984 roku rozpoczęto budowę World Trade Center 7, 47-piętrowego budynku, 174 metrów wysokości, oddalonego 92 metry od wieży północnej. Otwarto go w 1987 roku i stanowił biura dla Departamentu Obrony, Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Podatkowego. Budynek 7 uważany był za największą bazę Centralnej Agencji Wywiadowczej, CIA, poza Waszyngtonem i był największym biurem terenowym tajnych służb. Wiele spraw zostało umorzonych dzięki jego zniszczeniu. 8 czerwca 1999 roku otwarto Biuro Zarządzania Kryzysowego burmistrza Rudolfa Giulianiego. Centrum zarządzania na 23 piętrze jest kuloodporne i odporne na wybuch bomby. Ma własne źródła powietrza i prądu. Połączony jest z lotniskiem, obroną wybrzeża i Pentagonem. W komputerze znajdują się wkrótce plany wszystkich budynków Nowego Jorku oraz ich drogi ewakuacyjne. Biuro zajmować się będzie huraganami i skutkami upałów oraz atakami terrorystycznymi. Choć władze twierdzą, że biuro nie jest całkiem hermetyczne, pewne są, iż da sobie radę z najgorszymi kryzysami. Centrum o powierzchni 465 m2 miało wzmocnione, kuloodporne i odporne na bomby ściany, własne źródło powietrza i zbiornik z wodą, łóżka, prysznice i 3 agregaty prądotwórcze. Miało niezliczone monitory, na których doglądano pracę policji oraz straży pożarnej i działało całodobowo. Parę godzin, zanim pierwszy samolot uderzył w World Trade Center, system alarmowy budynku 7 ustawiono w stanie testowym od 6:47 na 8 godzin. Normalnie zdarzało się to podczas konserwacji, wtedy wszystkie alarmy pożarowe były ignorowane. Po tym jak drugi samolot uderzył w wieżę południową, w budynku odcięto prąd, a jego lokatorzy zostali ewakuowani. Główne pożary w budynku były następujące. Od strony wschodniej, pomiędzy piętrem 11 i 12. Od strony północnej, na piętrach 7 i 12. Od strony zachodniej, pomiędzy 29 i 30. Dym pokrył całą powierzchnię południowej ściany budynku. Do godziny 15 szef straży pożarnej ustanowił strefę zawaleniową wokół budynku. Po 16 media zaczęły informować o jego zawaleniu się. Dostaliśmy informację, że płonie inny budynek, budynek 7 kompleksu World Trade Center i zawalił się albo właśnie się wali. Właśnie otrzymaliśmy wiadomość, że budynek Salomon Brothers w Nowym Jorku w centrum Manhattanu zawalił się. A teraz więcej o zawaleniu się kolejnego budynku w Nowym Jorku. Mówiliśmy wcześniej o tym, że zawalił się budynek Salomon Brothers. I tak się rzeczywiście stało. Budynek był oddalony o kilkaset metrów od wież World Trade Center i wygląda na to, że przyczyną jego zawalenia się nie był nowy atak, lecz osłabienie konstrukcji podczas porannych ataków. Więcej dowiemy się od naszej korespondentki Jane Stanley. W budynku przypuszczalnie było bardzo mało osób. Obawiano się chyba możliwości zawalenia kolejnych budynków. Miejmy nadzieję, gdyż cały tamten rejon został kompletnie odcięty i ewakuowany z wyjątkiem ratowników. Tak zdecydował burmistrz Rudy Giuliani. Jane, myślę, że wiele osób, gdy usłyszało wcześniej wiadomości, było całkiem zszokowanych i nie potrafiło tego pojąć. Wszystko brzmiało tak nierealnie. Zastanawiałem się, jak to jest być tam, gdzie ty, na Manhattanie. Niestety straciliśmy łączność z Jane Stanley. Spróbujemy połączyć się z nią później. Skąd CNN i BBC dostały informacje, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że budynek wciąż stoi za plecami ich reporterów? Zawalenie się budynku o 17:20 wywołało wiele spekulacji co do przyczyn kolapsu. Jego zawalenie się trwało około 6,5 sekundy. Budynek upadł symetrycznie na własne fundamenty, prawie nie uszkadzając otaczających go zabudowań. W wyniku tego powstała piroklastyczna chmura, która zakryła okoliczne ulice. Początkowo zakładano, że zapadnięcie się budynku spowodował zbiornik z ropą naftową. Raport Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego z 2002 roku stwierdza, iż szczegóły pożarów w World Trade Center 7 i to, jak spowodowały zawalenie się budynku, pozostają nieznane. FEMA przebadała upadek budynku, ale stwierdziła, iż jej najlepsza hipoteza jest mało prawdopodobna. To oznacza, że potrzebne jest dalsze śledztwo i z tym się zgadzam. Potem Instytut przejmuje sprawę, która jest dość kłopotliwa. Dobra, NIST, wy wytłumaczcie zawalenie się World Trade Center 7. Ten nagły kolaps pionowo w dół 47-piętrowego drapacza chmur.
Niestety, jak do tej pory dosłownie cała stal strukturalna ze strefy 0 została przetworzona. A z budynku 7 nie zachowano żadnych próbek stali na potrzeby śledztwa. Jak dotąd Instytut wciąż pracuje nad końcowym raportem. Instytut oddzielił badanie upadku budynku 7 od analizy zawalenia się wież. Raport dotyczący budynku 7 jest mocno spóźniony. Wciąż czekamy na niego w nadziei, iż coś wyjaśni. Badamy to. Jest bardzo dobre omówienie tematu, które powinniście przeczytać, napisane przez ekspertów od kontrolowanych wyburzeń. Nie skończyliśmy jeszcze śledztwa, więc nie mogę mówić o naszych ustaleniach. Kolaps miał być wynikiem pożaru połączonego z uszkodzeniami strukturalnymi. Czy jakiś inny okoliczny budynek zawalił się w tempie swobodnego upadku? Budynek numer 3, 22-piętrowy budynek bezpośrednio pod bliźniaczymi wieżami, został rozłupany na pół przez walącą się wieżę południową. Choć budynek był mocno pokiereszowany spadającymi szczątkami, konstrukcja nadal stała. Budynek numer 4, 9-piętrowiec na wschód od wieży południowej, został niemal doszczętnie zniszczony. Zniszczona konstrukcja nie zawaliła się. Budynek numer 5, 9-piętrowiec na wschód od północnej wieży i budynku 7, ucierpiał z powodu wielkiego pożaru i naruszenia konstrukcji. Budynek numer 6, 8-piętrowy budynek między północną wieżą i budynkiem 7, miał wielki krater w dachu i znaczące pożary. Ani budynek 5, ani 6 nie zawaliły się całkowicie. Ani budynek Deutsche Bank, który stoi do dziś i jest obecnie rozbierany belka po belce. Ani też Millennium Hotel po przeciwnej stronie ulicy. W budynku 7 płonęło wiele pięter i były uszkodzenia strukturalne od południowej strony, zanim całkowicie się zawalił. Czy w budynku zdarzyło się cokolwiek, co mogło do tego doprowadzić? Zeszliśmy po schodach do 8 piętra. Wielka eksplozja. Rzuciło nas na podłogę. Odwróciłem głowę i powiedziałem: to koniec. Jesteśmy martwi, nie damy rady stąd wyjść. Mamy przy telefonie Franka Uciardo z jakimś nowojorskim urzędnikiem. Zgadza się, stoję właśnie obok Broadway by City Hall z Michaelem z Rady Miejskiej. Był pan uwięziony w budynku 7 World Trade Center? Tak, byłem w centrum zarządzania kryzysowego na 23 piętrze, gdy zabrakło prądu. Razem z innym panem zeszliśmy na 8 piętro, gdzie nastąpiła eksplozja. Utknęliśmy w tym gęstym dymie na około 1,5 godziny. Jednak straż pożarna dotarła do nas i pomogła nam wyjść. Ten przypadek jest wspomniany w raporcie Instytutu dotyczącym budynku 7. Jednakże autorzy twierdzą, że to przez zawalenie się północnej wieży. Szyby na parterze nie były nawet wybite. Czy dym i szczątki wpadające na schody zostałyby opisane jako eksplozja? Tak więc mamy 47-piętrowy budynek ze stali, w którym mieściły się agencje rządowe i gdzie przechowywano liczne ważne dokumenty, zniszczony mniej niż inne budynki World Trade Center. O 17:20 wszystkie elementy nośne w budynku 7 zawiodły równocześnie i zawalił się on symetrycznie, implodując w kupę gruzu. Ten budynek miał 81 kolumn, 24 centralne i 57 obwodowych, od piwnicy aż po dach. Żeby budynek zawalił się w taki sposób, wszystkie 81 kolumn musi się równocześnie zawalić. Czy pożary na kilku piętrach mogły podgrzać wszystkie te kolumny do punktu krytycznego w tym samym czasie? Spytajmy o to komisję 11 września. Gubernatorze Keane, mogę zadać pytanie? O 17:20, 11 września budynek World Trade Center 7, 47-piętrowy, nowoczesny stalowy drapacz chmur, w którego nie uderzył samolot, zawalił się w zgrabny stos gruzu na swoje własne fundamenty, co ma charakterystykę kontrolowanego wyburzenia. FEMA nie mówi o tym w swoim śledztwie. Mówi, że straż pożarna musiała zburzyć budynek, ale nie wiedzą jak. Materiały wideo pokazują coś, co wygląda na wybuchy detonatorów odpalanych w budynku od południa na północ lub od dołu do góry tuż przed zawaleniem. piwnicy znaleziono stopiony metal o temperaturze przekraczającej możliwości jakiegokolwiek pożaru. Przy tym całym zamieszaniu na temat tego, co stało się z budynkiem 7, dlaczego nie ma o nim wzmianki w raporcie komisji 11 września? Nie widzieliśmy żadnego z wymienionych dowodów. Myśleliśmy, iż jest to nieznacząca część całej tragedii 11 września. W budynku tym nie było ofiar, więc nie ma go w raporcie. Zignorowanie tego faktu przez komisję 11 września to niesumienność i pokazuje, że nie wykonali rzetelnie swojej pracy. Czy budynek 7 zawalił się przez zniszczenia spowodowane spadającymi pozostałościami północnej wieży, czy była to kontrolowana demolka? Daniel Jovenko, ekspert od kontrolowanych wyburzeń, 27 lat doświadczenia. Zembla, telewizja holenderska, 11 września 2006. Czy najpierw idzie góra? Nie, wpierw dół. Zaczyna się od dołu, po prostu wysadzają kolumny i reszta się zapada. A więc to się różni od World Trade Center. A ma pan wątpliwości? Tak, widać, że najpierw poszły dolne piętra. Tak, a reszta implodowała. To kontrolowane wyburzenie. Na pewno? Absolutnie. Budynek implodował. To robota wynajętego zespołu ekspertów. Ale to się stało 11 września. Tego samego dnia? Tego samego. Na pewno tego samego? Jest pan pewien? Tak. Jest pan pewien, że to było 11 września? Niemożliwe. Siedem godzin po World Trade Center. Naprawdę? Musieli się nieźle uwijać. Akt trzeci. W następstwie 11 września obywatele i politycy zażądali podjęcia kroków, by takie ataki nigdy więcej się nie powtórzyły. Pod koniec stycznia 2002 roku szef większości senackiej dostał telefon od prezydenta Busha i wiceprezydenta Cheneya, ponaglający do ograniczenia śledztwa do izb i komitetów senackich. Administracja kontynuowała sprzeciw wobec śledztwa do listopada 2002 roku, gdy Kongres utworzył Narodową Komisję do Spraw Ataków Terrorystycznych na Stany Zjednoczone, by kompletnie wyjaśnić okoliczności ataków. Liderzy demokratów poddali się w wielu kwestiach po tym, jak Biały Dom zagroził, że stworzy komisję przez dekret wykonawczy, co zapewni mu znaczną kontrolę. Prezydent Bush podpisał uchwałę 27 listopada 2002 roku i powołał na szefa komisji Henry'ego Kissingera. Chicago Tribune ujęła to najlepiej. Kissinger znany jest lepiej z zatajania prawdy przed społeczeństwem niż z prawdomówności. 13 grudnia 2002 roku Kissinger zrezygnował z komisji 11 września, głównie za sprawą żądań Kongresu, by ujawnił swoich partnerów biznesowych. Później wyszło na jaw, iż Kissinger był czołowym doradcą administracji Busha w sprawie wojny w Iraku. Kłamstwa, które kosztowało życie więcej Amerykanów niż sam 11 września. Thomas Kean i Lee Hamilton zostali powołani na szefów komisji 11 września. Do 16 grudnia 2002 roku powołano 10 członków komisji. Thomas Kean, członek zarządu Funduszu Powierniczego, szef Amerada Hess, członek zarządu grupy CIT, Lee Hamilton, doradca bezpieczeństwa narodowego, CIA, Armia, Komisja Bezpieczeństwa Narodowego, Jamie Gorelick, Departament Obrony, Departament Sprawiedliwości, szef United Technology, obrona, Richard Benveniste, pełnomocnik United Airlines, pełnomocnik Boeinga, adwokat Bisila, CIA, Tim Romer, Boeing, Lockheed Martin, szef Centrum Polityki Międzynarodowej, Fred Fielding, doradca prezydenta Nixona, United Airlines, Blackwater, John Lehman, Centrum Polityki Bezpieczeństwa, Instytut Badania Polityki Zagranicznej, Projekt Nowego Wieku Ameryki i człowiek, którego tu brakuje, Filip Zelikow, kierownik wykonawczy, członek CFR, szkoleniowiec teamu Busha i Clintona, Biuro Bezpieczeństwa, doradca wywiadu zagranicznego, Aspen Strategy Group. To on miał wpływ na kształt zarówno komisji, jak i końcowego raportu. Ilość dni od rozpoczęcia śledztwa. Pearl Harbor 9, morderstwo Kennedy'ego 7, katastrofa promu Challenger 7, 11 września 441. Komisja rozpoczęła pracę z granicą czasową 18 miesięcy i budżetem
budżetem 3 milionów dolarów. Budżet. Katastrofa Challengera – 75 milionów dolarów. Katastrofa promu Columbia – 50 milionów dolarów. Świntuszenie Clintona – 40 milionów dolarów. 11 września – 3 miliony dolarów. 27 stycznia 2003 roku komisja 11 września rozpoczyna pierwsze przesłuchania w Waszyngtonie. Wiceprzewodniczący Lee Hamilton stwierdzi kilka dni później: nie interesuje nas przypisanie komuś winy. Nie traktujemy tego jako części prac komisji. 26 marzec 2003. Administracja Busha odmawia komisji dodatkowych 11 milionów dolarów. 3 dni później komisja dostaje propozycję 9 milionów, którą akceptuje. W kwietniu 2004 roku prezydent Bush zgadza się zeznawać przed komisją, ale tylko wspólnie z wiceprezydentem Dickiem Cheneyem. Czemu uparli się, by zeznawać wspólnie? Komisja 11 września chce nam zadać pytania, a ja chcę się z nimi spotkać i odpowiedzieć na ich pytania. Pytałem, czemu idziecie razem, a nie osobno, jak chciała komisja. Bo to wspaniała okazja dla nas obu, by odpowiedzieć na pytania, które komisja 11 września chce nam zadać, a ja chcę na nie odpowiedzieć. 29 kwietnia 2004 roku za zamkniętymi drzwiami prezydent Bush i wiceprezydent Cheney stanęli przed komisją na około 3 godziny. Nie zeznawali pod przysięgą. Ich zeznań nie nagrywano, a notatki komisji zostały poddane cenzurze Białego Domu. Jak pan wie, wielu krytyków sugeruje, że chciał pan zeznawać wspólnie z wiceprezydentem, by móc mataczyć. Czy może nam pan powiedzieć, jaką wartość mają wspólne zeznania, jak pan się odniesie do tej krytyki? Tak, jeśli mielibyśmy coś do ukrycia, nie spotkalibyśmy się z nimi w ogóle. Mam dobre wrażenia z tej sesji, myślę, że z niej skorzystali. Panie prezydencie, czy nie uważa pan, że rodziny zasługują na to, by dostać transkrypt lub zobaczyć... Adam, zadałeś mi to pytanie wczoraj. Mam taką samą odpowiedź. 19 maja 2004 roku przed komisją 11 września zeznawał Rudolph Giuliani. Teraz przesłuchamy pierwszego świadka, wielce dystyngowanego byłego burmistrza Nowego Jorku, Rudy Giulianiego. Panie burmistrzu, proszę wstać i podnieść prawą rękę, by złożyć przysięgę. I fakt, że tak wielu rozumiało to w ten sposób, sprawiał, że panował większy spokój i ewakuacja przebiegała sprawniej. Nie, nie, powiedz o radiach. Mojemu synowi nie powiedziano, by uciekał. Zdołałby uciec, ale został zamordowany. Przez twoją niekompetencję i radia, które nie działały. Marnujecie państwo czas. To wy marnujecie czas. Thomas Kean i Lee Hamilton stwierdzili później w swojej książce Bez precedensu, że byli zbyt delikatni dla Giulianiego. Jednym z pytań, którego zapomnieli zadać, było, kto ostrzegł go, że południowa wieża się zawali. Panie burmistrzu, słyszy mnie pan? Tak, słyszę. Czy udał się pan do biura zarządzania kryzysowego? Zszedłem na dół i zorganizowaliśmy sztab dowodzenia przy Berkeley Street 75, razem z komendantem policji i straży pożarnej. Zarządzaliśmy stamtąd, gdy powiedziano nam, że World Trade Center się zawali i zawaliła się, nim zdążyliśmy wyjść. Kto nie ostrzegł innych osób w budynku? Żywię głęboki podziw. Przestań mu włazić w dupsko, 3000 osób nie żyje. Nie zabito ich, bo on jest wielkim przywódcą. Zadajmy prawdziwe pytania, dajcie mi 2 minuty. Zadajmy prawdziwe pytania. Dosyć całowania po dupie. Mój brat był strażakiem i chce wiedzieć, czemu zginęło 300 strażaków. Chcę prawdziwych pytań. Czy to jest nie fair? Komisja 11 września wydała raport końcowy 22 czerwca 2004 roku i zakończyła pracę 21 sierpnia. Komisja 11 września była przykrywką. Pytanie brzmi, co miała ukryć. Delikatnym wyjaśnieniem jest wielkie niedbalstwo, dysfunkcyjność i tym podobne. Jeśli nie dacie rady przeczytać wszystkich 571 stron raportu, to w sierpniu 2006 roku wydano komiks. Pokażę wam wszystko, co powinniście wiedzieć. Epilog. Rankiem 11 września 19 Arabów siadło na pokład komercyjnych samolotów na trzech różnych lotniskach i rozbili je o World Trade Center i Pentagon. Przy zerowej odpowiedzi wojska. Albo byliśmy i ciągle jesteśmy okłamywani na temat wydarzeń z 11 września. Agencje rządowe i główne media USA wciąż zatajają prawdę. To są ci sami ludzie, którzy kłamali na temat broni masowej zagłady. Zastosowali kłamstwo, które kosztowało życie wielu tysięcy niewinnych osób za oceanem. Czy mogliby posłużyć się kłamstwem, które zabiło prawie 3000 osób w ich własnym kraju? Cała nasza krajowa i zagraniczna polityka opiera się na wydarzeniach z 11 września. Umożliwiły przejście ustawy Patriot Act 1 i 2. Ustanowiły Departament Bezpieczeństwa Narodowego. Spowodowały inwazję na Afganistan i Irak. Oraz umożliwiły uchwalenie Military Commissions Act, który oficjalnie zlikwidował habeas corpus. Habeas corpus po łacinie znaczy posiadasz ciało. Jest to klauzula prawna, która zabrania aresztowania kogoś, więzienia i przetrzymywania bez prawa do sądu i powiedzenia: macie ciało, o co tę osobę oskarżacie i co ona ma na obronę? Oraz dało prawo inwigilacji w kraju, a wszystko w imię walki z terrorem. Kto za to wszystko płaci? Ty, twoje dzieci. Gdy prezydent Bush obejmował stanowisko, odziedziczył 284 miliardy dolarów nadwyżki. Jego administracja jest odpowiedzialna za 4 z top 5 najgorszych deficytów w historii. Piąte miejsce należy do jego ojca. Do 2 listopada 2005 roku administracja Busha pożyczyła z zagranicy więcej niż wszystkie poprzednie razem wzięte. Od roku 1776 do 2000 42 prezydentów pożyczyło w sumie 1,01 triliona dolarów od obcych rządów i instytucji. Od 2001 do 2005 roku tylko administracja Busha pożyczyła 1,05 triliona dolarów. Na co poszły te pieniądze? Rząd stworzony przez ludzi i dla ludzi odwrócił się od nas plecami. A może to my odwróciliśmy się plecami do niego? Inwigilują nas, torturują i przetrzymują w więzieniach niewinnych cywilów. Zapytaj sam siebie, co jest grane? Dokąd zmierzamy? I czy bylibyśmy tu dziś, gdyby nie 11 września? Odwiedź www.paranormalium.pl. Film dedykowany jest 2974 osobom, które straciły życie 11 września 2001 roku i niekończącej się liczbie osób umierającej w jego następstwie. To wasz rząd założył i wyszkolił Al-Kaidę. Żądajcie nowego śledztwa. Czytał Hubert Chłopicki.